Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję. I witam naszego gościa. Jest nią pani doktor Grażyna Rybak, lekarz pediatra. Witamy serdecznie panią.
Witam serdecznie panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Drodzy radiosłuchacze, dawno nie było, a może nawet w ogóle nie było, specjalnej audycji poświęconej zagadnieniu właśnie naturalna inwestycja w zdrowie dzieci. Cóż to może być? Inwestujemy w dzieci niewątpliwie na różnych płaszczyznach, w różnym wieku. Również dbamy o zdrowie dzieci. No przecież różnego rodzaju witaminki, a to na słoneczko, spacerek, a to szczepienia, które obowiązkowe, które dziecko przechodzi. A tymczasem bardzo wiele może zdziałać karmienie dziecka nie sztucznym pokarmem, a piersią. To też bardzo buduje na wielu płaszczyznach odporność, zdrowie naszej pociechy. I dlatego jest to tak ważny temat, bo często bywa tak, że rodzice uciekają do środków zastępczych, które są podobno tak samo dobre, a nawet lepsze. Nieprawda. Nie ma to jak matka i dziecko. W tym układzie jest to najlepsze na pewno rozwiązanie. Naturalna inwestycja w zdrowie dzieci. Witam panią doktor raz jeszcze. Pani doktor Grażyna Rybak, lekarz pediatra, jest naszym gościem i oddaję pani głos.
Dziękuję serdecznie. Zasadnicza różnica w tych poszukiwaniach, o których pan mówił, środków, które mogłyby pomóc w zdrowiu naszych dzieci, jest taka, że nie należy szukać tych środków na zewnątrz. Każda mama, która przeszła przez okres ciąży, urodziła dziecko, jest w sposób naturalny, fizjologicznie przygotowana do karmienia piersią i posiada dla tego dziecka przez najbliższe pół roku wszystko, co temu dziecku jest potrzebne od strony odżywczej, wychowawczej, opiekuńczej. Jest dla tego dziecka w tym momencie wszystkim. Mamy taką niestety tendencję do poszukiwania ratunku dla naszych dzieci na zewnątrz i może dlatego do karmienia piersią podchodzi się tak czasami nie jak do środka jedynego, najlepszego, ale dla jednego z możliwych. Chciałam powiedzieć jeszcze raz i bardzo to podkreślić, że każda mama jest naturalnie przygotowana do karmienia piersią. To nie jest tak, że są mamy lepsze i gorsze. Na przykład to, że ja jestem lekarzem i że mam wiedzę fizjologiczną, wcale nie czyni mnie lepszym ekspertem w tej sprawie karmienia. Z mojego doświadczenia już prawie 30-letniego wynika, że najlepiej piersią karmią te mamy, które w jakiś odruchowy sposób spontanicznie współpracują ze swoim ciałem i wsłuchują się instynktownie w sygnały od swojego dziecka. Nie kombinują, nie dysponują jakąś bardzo mocno intelektualną wiedzą, ale właśnie instynktownie wsłuchują się w sygnały swojego ciała i w ciała swojego dziecka. Chcę tu na wstępie powiedzieć, że nadmiar takiej wiedzy często przeszkadza w dobrym karmieniu piersią. Lepiej zdać się na takie odruchowe, instynktowne zachowania, ale wiedza niewątpliwie może pomóc tym mamom, których teraz jest chyba nawet częściej, które karmią po raz pierwszy, a nie miały okazji towarzyszyć w tym karmieniu swojej mamie karmiącej albo swojej siostrze czy cioci. Coraz rzadziej mamy taką możliwość, żeby widzieć, jak ktoś z naszej rodziny karmi. Dlatego te mamy, które karmią po raz pierwszy, a nie miały takiego doświadczenia, im trochę wiedzy może pomóc. Powiem od razu też, że bardzo zachęcam do tego poradnika Chcę karmić piersią, który już ponad 15 lat temu został napisany właśnie z myślą o mamach karmiących, żeby odpowiedzieć im na wiele wątpliwości, wiele pytań. Polski Zakład Wydawnictw Lekarskich opublikował ten poradnik Chcę karmić piersią. On jest dostępny w tej chwili w e-booku prawdopodobnie wyłącznie. ale odpowiada na podstawowe zagadnienia, które pozwalają mamie poczuć się ekspertem w sprawie karmienia. Warto też zaglądać na strony Centrum Nauki o Laktacji, które też przekazują taką profesjonalną wiedzę. Po co ta wiedza nam jest potrzebna? Bo czasami tym, co blokuje rozpoczęcie karmienia piersią, jest jakiś taki fałszywy, nieuzasadniony niepokój, że karmienie boli i że co ja będę robić, gdy karmienie boli. Karmienie naturalne nie boli. Nie jest też trudne i znacznie łatwiej jest karmić piersią niż butelką. Zanim opowiem, jak rzadko zdarza się to, że karmienie w ogóle może czasami boleć i co w takich sytuacjach robimy, to chciałabym najpierw skupić się na tym, dlaczego to karmienie piersią jest takie ważne dla naszych dzieci, dlaczego jest ono taką niezwykle ważną inwestycją w zdrowie dziecka i dlaczego jest tak, że to karmienie, które rozpoczynamy zaraz po porodzie, ma wpływ na to, co się będzie działo z naszym dzieckiem w życiu dorosłym. No i oczywiście ze swojego doświadczenia, ale też wielu mam, którym miałam przyjemność pomagać w ramach swojej pracy pediatrycznej, mogę powiedzieć tak, że najczęściej karmienie piersią sprawia wielką radość, a nie ból. Także to nie jest prawdą, że karmienie piersią boli. Z punktu widzenia WHO karmienie piersią jest to taki jedyny prawidłowy sposób żywienia noworodka i niemowlęcia ze względu na unikalny skład pokarmu kobiecego. Chodzi tu głównie o immunoglobuliny klasy IgA, które gromadzone są w pokarmie w ogromnej ilości i dzięki temu, że dziecko dostaje taką jak gdyby szczepionkę złożoną głównie z tych immunoglobulin, to dzieci rzadziej chorują, rzadziej są hospitalizowane, rzadziej umierają, rzadziej zapadają na choroby układu oddechowego, również też rzadziej na układ moczowy, pokarmowy, na biegunki, rzadziej też noworodki przedwcześnie urodzone zapadają na martwicze zapalenie jelit, dlatego jest taka procedura już w tej chwili w szpitalach, że nawet dzieci przedwcześnie urodzone są karmione odciąganym pokarmem, jak tylko wcześniej się to da uczynić. Rzadziej chorują później na zapalenie opon mózgowych, ucha, rzadziej rozwijają sepsę w wieku przedszkolnym. Ważne też jest, że karmienie piersią w czasie na przykład szczepień u dzieci działa na te dzieci przeciwbólowo. Cały mechanizm ssania działa kojąco. No też u niemowląt karmionych piersią trzeba wiedzieć, że przynajmniej 4 razy rzadziej występuje ryzyko nagłego zgonu, którego tak się boją rodzice. Można temu właśnie zapobiegać również i w ten sposób. Skład z kolei bogaty pokarmu korzystnie wpływa też na funkcje poznawcze, na rozwój psychomotoryczny dziecka, na rozwój intelektualny. Często się mówi, że te dzieci karmione piersią, one się szybciej rozwijają dynamicznie, ponieważ większość składników pokarmowych tego pokarmu w 90% się wchłania. No też badania to potwierdzają, wyniki w testach badających inteligencję w różnych grupach wiekowych też potwierdzają to, że dzieci karmione piersią osiągają wyższe wyniki w tych testach. Więc jest to taka wiedza na temat karmienia piersią poparta nauką i stwarza ogromną motywację, by karmić. Wbrew różnym opiniom, poglądom, które mówią o tym, że może to być trudne albo bolesne. No, na korzyść tej decyzji o karmieniu piersią jest także zupełnie naturalny odruch i pragnienie każdej matki po porodzie, że chcę karmić piersią. Dużo od tego chcę zależy. Wiem z doświadczenia w pracy sprzed wielu lat w poradni laktacyjnej do matki i dziecka, że kobieta, która nie chce karmić piersią, naprawdę nie wykarmi swojego dziecka. Musi być ten element zaangażowania woli, żeby ta laktacja przebiegała harmonijnie. Jak to jest z tym bólem i karmieniem piersią? Przede wszystkim prawidłowo przystawione dziecko nie zadaje bólu ssaniem. Dlaczego się tak dzieje? Owszem, pierworódki, czyli te kobiety, które pierwszy raz rodziły, pierwszy raz przystawiają dziecko do piersi, mogą odczuwać taki dyskomfort przy pierwszych ruchach ssących, ponieważ wtedy ta brodawka, sutek się wyciągają, następuje ten pierwszy przepływ mleka przez kanaliki i podczas tych pierwszych ruchów ssących ten ból może być tak przez matkę odbierany, ale jest to tylko początkowe doświadczenie. Potem się już tak nie dzieje, jeżeli dziecko jest prawidłowo przystawione do piersi. Jeżeli zaś karmienie piersią boli, to znaczy się, że dziecko przede wszystkim do piersi przystawione jest nieprawidłowo i to trzeba sprawdzić, jak wygląda, czy nie ma skróconego wędzidełka języka, czy prawidłowo uchwyciło brodawkę sutkową. Tu z pomocą służą różne instruktorki, pediatrzy, poradnie laktacyjne. Bardzo ważne jest, żeby to sprawdzić w pierwszym tygodniu najlepiej życia dziecka, ponieważ potem już dziecko w sposób odruchowy zaczyna przystawiać się do piersi. Jeżeli nauczy się ssać nieprawidłowo i zagryzać, to rzeczywiście to ten nieprawidłowy sposób przystawiania jest odpowiedzialny za dolegliwości bólowe. Dlatego trzeba unikać tego wszystkiego, co taki naturalny, prawidłowy odruch ssania zaburza. Prawidłowy odruch ssania, czyli sposób, w którym dziecko szeroko otwierając usta obejmuje większą część brodawki sutkowej i język wsuwa pod brodawkę i ruchem masującym wymasowuje pokarm z tej piersi. Nie ma tam elementu zagryzania. Ten element może się pojawić dopiero wtedy, gdy dziecko ma jakieś manewry w jamie ustnej albo na przykład jest potraktowane smoczkiem. Smoczek jest bardzo popularny, a może być powodem zagryzania, który właśnie potem w efekcie daje ból.
No niemożliwe, pani doktor. Przecież ile razy widzi się małe dziecko w wózeczku, w nosidełku, prawie zawsze jest smoczek, jak nie w buzi, no to na tasiemce wisi obok dziecka. A pani doktor mówi, że smoczek raczej nie.
No, nie warto używać smoczka u dzieci karmionych piersią, ponieważ ssanie piersi opiera się na takim odruchu wrodzonym u dziecka, w który zaangażowany jest ruch ssący warg i języka, bez udziału dziąseł i ruchów zagryzania. Tak jak powiedziałam, to jest taki ruch wymasowujący, taki rolujący, masujący piersi od spodu. Natomiast jeżeli dziecko kilkukrotnie dostanie taki smoczek, ten ruch ulega jak gdyby zepsuciu, modyfikacji. On staje się takim ruchem ssącym butelkowym, czyli dziecko, język ma wepchnięty w głąb jamy ustnej, wargi są troszkę unieruchomione, natomiast głównym elementem zagryzającym są dziąsła, które zagryzają. I w ten sposób z piersi za dużo pokarmu się nie wydobędzie. Owszem, w pierwszych tygodniach, kiedy z tej piersi tak naprawdę ten pokarm z automatu płynie, to jeszcze mama nie czuje tego. Natomiast po trzecim miesiącu większość dzieci, które ten smoczek zaczynają nawykowo ssać, niestety ma problem z przybieraniem na wadze. W związku z tym jest to takie świadectwo, że za mało tego pokarmu w tej piersi wyssało. Prawidłowo przystawione głęboko dziecko tak obejmuje cały sutek i otoczkę, że nie dostaje się tam też powietrze. W związku z tym te dzieci rzadziej mają takie objawy zagazowania, rzadziej mają taki dyskomfort związany z szybkim wypływem mleka. Natomiast dzieci otrzymujące smoczek, przez to, że zagryzają wargami, też przepuszczają tam powietrze. Pojawia się taki ruch, taki odruch mlaskania, cmokania. No, te dzieci mają znacznie częściej i kolki powietrzne, i kolki żołądkowe, które utrudniają im potem dalsze przyjmowanie pokarmu. W badaniach w ogóle dotyczących stosowania smoczka, po pierwsze, smoczek powoduje częściej u mamy dolegliwości bólowe, właśnie ten ból, zagryzanie, poranienie wręcz brodawek sutkowych aż do takiego zagryzania, aż do krwi. Znacznie częściej te dzieci mają nadkażenia bakteryjne, bo mają gorszą też wentylację w jamie ustnej i ze smoczków zawsze z tej takiej gumy wyssanej też część bakterii się dostaje do jamy ustnej dziecka. No i w badaniach okazuje się, że smoczek stosowany skraca całkowity okres karmienia piersią. I tak jak na przykład WHO poleca, żeby dzieci były karmione piersią, wyłącznie piersią przez pierwsze 6 miesięcy, I jest to do uzyskania w prosty sposób, jeżeli mama tego smoczka, kapturka, żadnych dodatkowych rzeczy do buzi dziecka nie wkłada. Jest to możliwe do uzyskania. Tak dzieci karmione przy stosowaniu jednoczesnym smoczka, no niestety mają krótsze okresy całkowicie takiego wyłącznego karmienia piersią. Więc można powiedzieć, że no, smoczek jest niekorzystny, prawda? Nie sprzyja karmieniu piersią. Owszem, wiele mam go stosuje, męczy się z różnymi rzeczami, a to kolkami, a to pleśniawkami, a to właśnie gorszym przyrostem masy ciała. Natomiast no, nie kojarzy tego najczęściej właśnie z efektem smoczka. Ja w swojej pracy spotkałam bardzo niewielką grupę mam, bo przyznam, że jest taka grupa mam, która od początku stosuje smoczek i nie ma to żadnego wpływu ani na dolegliwości dziecka, ani na nadkażenia, ani na te wypływy z piersi, ani na przyrost masy ciała, ale to są naprawdę pojedyncze mamy. One po prostu mają tak silne wypływy z piersi, że czy to dziecko się dobrze, czy niedobrze, to i tak to mleko do nich się dostaje. Natomiast u większości dzieci ten smoczek jednak modyfikuje na tyle odruch ssania fizjologiczny, że dziecko po prostu po pewnym czasie się gorzej. Zmienia się taki naturalny model prawidłowego odruchu ssania. Także troska o zdrowie dziecka polega również na tym, żeby nie stosować tego, co utrudni mu dostęp do takiego naturalnego pokarmu, jakim jest piers matki, żeby ono najadało się po prostu z tej piersi.
Każda mama jest zainteresowana tym, czy dziecko zjadło to, co powinno zjeść. Duże dziecko, jak się naleje do talerza, na talerz zupę, no to wiadomo, połowę zupy zjadło, czy całą zupę zjadło, ale jak się karmi z piersi, tam żadnego przecież przepływomierza po drodze nie ma. W jaki sposób sprawdzić, czy dziecko się najada, czy się nie najada?
Otóż właśnie to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ oczywiście dla lekarza obiektywnym kryterium tego, czy dziecko jest skutecznie karmione piersią, czy się najada, jest pomiar masy ciała, prawda? Więc jak mamy takie dzieciątko w poradni i sobie je zważymy i wiemy, jaki okres czasu upłynął i że mama karmi wyłącznie piersią, no to jesteśmy w stanie sobie obliczyć i wiedzieć, czy jest to prawidłowy przyrost masy ciała. No on jest określane jako średnio tam 100-125 gramów na tydzień. Krótko mówiąc, średnio dziecko karmione piersią powinno przybierać na wadze w pierwszych miesiącach, w pierwszych trzech miesiącach życia między 800 a 120 gramów, między 800 gramów a kilo 20. I wtedy mówimy o skutecznym karmieniu piersią. Taki minimalny przyrost masy ciała w pierwszym miesiącu to jest 600 gram. I wtedy już się troszeczkę niepokoimy, ale jest to na taki minimalny przyrost. Czyli krótko mówiąc, to jest te 125 gramów na tydzień. No ale mama nie musi ważyć dziecka ani codziennie w domu, ani raz na tydzień. Mama może posługiwać się takimi objawami, które jej samej pozwolą upewnić się, że to dziecko się najada. I do takich objawów na przykład należy to, że dziecko zgłasza się w tych pierwszych miesiącach między półtora a co trzy godziny. To jest jeden z objawów. To, że piersi przed karmieniem były pełne, po karmieniu są puste. To, że dziecko samo odpada od piersi. To, że dziecko moczy powyżej 6 pieluch. No teraz jest to trudne do obliczenia, bo są te pieluchomajtki, prawda? Ale generalnie, że dziecko moczy pieluszki, prawda? To jest taki. No z takich objawów pośrednich jest jeszcze spokój, prawda? Dziecko najedzone w 90% jest dzieckiem spokojnym. No, chociaż są takie dzieci, które przesypiają swoje pory posiłków i tutaj trudniejsza jest ta orientacja. Mówi się też o ilości oddawanych stolców, tak? W pierwszych tygodniach, w pierwszym miesiącu zwłaszcza, dziecko powinno oddawać jednak kilka stolców. Jeżeli oddaje w pierwszym miesiącu dziecko karmione piersią jeden stolec na kilka dni, to wiadomo, że otrzymuje pokarmu za mało. To są takie kryteria, po których mama może się zorientować, że dziecko się najada. Jeżeli są wątpliwości, to uciekamy się do tego kryterium masy ciała i wtedy może mama zważyć dziecko czy u siebie w domu raz na tydzień, czy w poradni i w ten sposób zweryfikować tą swoją wiedzę. Co więcej, no, jeżeli tego pokarmu jednak z jakiegoś powodu brakuje, no to jest wtedy okazja dosyć wcześnie zainterweniować i zatem stosować techniki, które tą ilość pokarmu u dziecka, to znaczy u mamy karmiącej, zwiększają, prawda? Wiemy też jedno, że zdrowe dziecko nie daje się zagłodzić. Dlatego mówię, ponad 90% noworodków jednak, jak jest głodnych, nienajedzonych, jest niespokojnych i płaczących. Tutaj co do karmienia piersią, to często spotykałam się z takim niepokojem mam, które chciałyby karmić piersią i karmią to dziecko piersią, ale na przykład zachorują i zastanawiają się, czy w tym momencie jednak nie powinny zastosować mieszanki.
Tak, bo właśnie kwestia choroby, bo mówi się, że jak człowiek chory, to nie może być pokarm nie w pełni, że tak powiem, wartościowy, a może zaraże dziecko. Czy w ogóle tak Można o tym mówić?
No więc właśnie tutaj warto przy tym rozważaniu, czy moje dziecko się najada, czy nie, bo często jak mama jest chora, to wydaje się, że lepszą rzeczą będzie, że na przykład zastosuje mieszankę, no bo może jej pokarm właśnie przekaże jakąś infekcję dziecka, poza tym może go będzie mniej, jak ona gorączkuje i często mamy tak z automatu chciałyby przejść na mieszankę sztuczną. Nie jest to dobry ruch, ponieważ sama gorączka czy przeziębienie absolutnie nie jest przeciwwskazaniem do karmienia piersią. Musimy pamiętać, że mama, przerabiając infekcję, jak to się mówi, sama produkuje przeciwciała i te przeciwciała przedostają się z pokarmem do dziecka, więc ona, będąc chorą i będąc w kontakcie bezpośrednim z dzieckiem i mając szansę zarazić go drogą kropelkową, pielęgnując to dziecko, jednocześnie przekazuje temu maleństwu przeciwciała w piersi. Więc to karmienie piersią w prostych infekcjach gorączkowych, przeziębieniowych jest bardzo ważne, żeby mama utrzymała nadal karmienie piersią. Oczywiście powinna częściej może myć ręce, pierś, może stosować maseczkę przy jakimś bliższym kontakcie z dzieckiem, zwłaszcza jeżeli kaszle, czy ma jakiś cieknący katar, ale na pewno powinna utrzymać karmienie piersią, bo to jest też taka ochrona odpornościowa dla tego dziecka. Więc jak jest chora na taką chorobę, to jak najbardziej zachęcam do karmienia piersią, bo to chroni dziecko przed zakażeniem przez te przeciwciała. Natomiast jeżeli jest to poważna choroba, na przykład angina czy zapalenie płuc i lekarz badający mamę karmiącą decyduje, że należy zastosować u niej antybiotyk, to oczywiście jest cała grupa antybiotyków dopuszczonych do karmienia piersią, zbadanych, cała grupa w ogóle leków dopuszczonych do leczenia mam karmiących. Są całe poradniki na ten temat. I wtedy mama powinna przyjąć lek, który leczy jej chorobę i nadal utrzymać karmienie piersią. Stosowanie antybiotyku nie jest przeciwwskazaniem do karmienia piersią, jeżeli ten antybiotyk jest z grupy tych, które są do tego karmienia piersią dopuszczone. Można to łatwo sprawdzić, są takie podręczniki breastfeeding, które jak gdyby grupują te leki dopuszczone do karmienia piersią, aktualizują tą listę. I jak też polska strona farmaceuta-radzi.pl, do której też bardzo zachęcam mamy karmiące, bo tam można znaleźć właśnie informacje na temat leków popularnie stosowanych, czy one są dopuszczone do karmienia, dlaczego są dopuszczone, dlaczego nie. Można też mailować z panią farmaceutką, która panią Magdaleną Solarczyk, która prowadzi tę stronę bardzo profesjonalnie, korzystając właśnie z najnowszych poradników i dowiedzieć się, czy lek, który mam przepisany przez internistę czy innego specjalistę, mogę stosować w okresie karmienia piersią. Można też zadzwonić do najbliższej poradni laktacyjnej i dowiedzieć się również takich informacji. Powiem od razu, że jest niewiele chorób takich, przy których trzeba bardzo uważać, wtedy się radzić specjalistów, czy wolno utrzymać karmienie piersią. No do takich chorób ryzykownych należy WZWC, cytomegalia, gruźlica, angina, przepraszam, nie angina, tylko AIDS. Więc to są jak gdyby choroby, które należałoby uwzględnić.
Może pani doktor jeszcze krótko, kiedy i jak rozszerzać dietę, to znaczy rezygnować z czystego karmienia piersią, a dodawać już pokarm stały?
No, WHO taką cezurę ustawiło na 6 miesięcy po bardzo licznych badaniach na całym świecie. Okazuje się, że do 6 miesiąca życia, pod warunkiem, że dziecko dobrze przybiera na wadze, czyli otrzymuje odpowiednią ilość tego pokarmu, że może być i powinno być wyłącznie karmione piersią i ta pierś zabezpiecza zapotrzebowanie na wszystkie składniki pokarmowe, czyli białko, kalorie, żelazo, wapń, mikroelementy i wodę. I w zasadzie WHO opisuje też, że nie odnosi dziecko korzyści z wcześniejszego rozszerzania tej diety. Prawda? Czyli jeżeli mamy zdrowe niemowlę, które dobrze przybiera na wadze, nie musi brać jakichś innych dodatkowych leków, nie jest dzieckiem chorym, które wymaga wsparcia energetycznego, to nie ma sensu rozszerzanie tej diety wcześniej. Co więcej, każde dopajanie tego dziecka wodą czy soczkiem no, zmniejsza tylko ilość pokarmu produkowanego w piersiach mamy, więc też jest niekorzystne. No i niepotrzebnie oczywiście wprowadza smoczek. Natomiast konieczne jest rozszerzanie diety niemowlęcia po 6 miesiącu życia, dlatego że nawet jeżeli dobrze przybiera na wadze, to pierś nie pokrywa zapotrzebowania na żelazo przede wszystkim, na wapń, na kalorie. I dlatego tak ważne jest wprowadzenie produktów żywieniowych innych, czyli warzyw, kaś, mięsa, żółtka, ryb. No i w takiej kolejności właśnie je wprowadzamy, czyli najpierw warzywa jako najmniej kaloryczne, zawierające też no, głównie marchewkę, gdzie jest sporo żelaza, łatwostrawne, przyswajalne, kasze, które zawierają dużą ilość kalorii, no i mięso, które jest głównie źródłem żelaza oraz żółtko, tam to już całe bogactwo zawiera i tłuszczy, i lecytyny, i witaminy D3 również. Także ten 6 miesiąc jak gdyby jest takim taką koniecznością rozszerzenia tej diety po to, żeby dziecko otrzymywało właśnie to wszystko, co jest mu potrzebne do dalszego rozwoju. No są takie produkty, które są bardziej alergizujące, do nich należy białko jaja kurzego i gluten i je przesuwamy na 10 miesiąc albo nawet po pierwszym roku życia u dzieci alergicznych. Także, no ale ważne jest, te dzieci, które no, nie mają tej rozszerzanej diety, na ogół w którymś momencie zaczynają wolniej przybierać na wadze i to jest dla ich rozwoju niekorzystne.
Ale nam czas leci, pani doktor. Mówiła pani o tym, jakie pożytki odnosi dziecko z karmienia piersią. A co ma z tego matka?
No, korzyści dla matki są ogromne. Po pierwsze, lepiej przebiega sam połóg, bo macica szybciej się zwija. Mniejsze też jest ryzyko anemii, bo mama przez pierwsze pół roku w zasadzie nie miesiączkuje, jeżeli dobrze karmi piersią. Jest to taki okres laktacyjnej niepłodności przez pierwsze 5 miesięcy, bo zblokowana jest całkowicie owulacja u takiej mamy. Ale tutaj warunkiem jest to, że dziecko jest karmione nie rzadziej niż co 3 godziny, czyli no, co najmniej 8 razy na dobę i nie ma przerwy dłuższej niż 5 godzin. No, z korzyści dla mamy jest również to, że szybciej wraca do masy ciała sprzed ciąży. Czasami jest to takie zaskakujące, że matka piątki dzieci wykarmionych piersią wygląda szczuplej niż mama jednego dziecka karmionego sztucznie. Natomiast są też ogromne korzyści zdrowotne, takie długofalowe, bo jest niższe ryzyko raka piersi, raka jajnika, endometriozy. Te kobiety też rzadziej rozwijają nadciśnienie czy zaburzenia lipidowe. Również układ krążenia jest chroniony przy długim karmieniu piersią. No, obniżone też jest ryzyko stwardnienia rozsianego czy innych chorób immunologicznych, reumatoidalnego zapalenia stawów, czy też nieprawidłowej tolerancji glukozy u kobiet, które miały cukrzycę ciążową. No, krótko mówiąc, karmienie piersią sprzyja zdrowiu matki. Tutaj no, też należałoby powiedzieć o powikłaniach antykoncepcji u kobiet karmionych piersią, ale to może w jakimś innym programie.
Tak.
Natomiast jeszcze na koniec bym powiedziała o tych korzyściach, że no, karmienie piersią sprzyja bardzo dobrej relacji matki i dziecka. Tworzy się taka no, niespotykana więź fizyczna, która działa kojąco zarówno na matkę, jak i na dziecko. To też obniża poziom takiej agresji w okresach zmęczenia u matki, obniża też lęk, też no, kształtuje takie pozytywne zachowania względem dziecka. No, to jest korzystne również dla atmosfery w całej rodzinie. No, No i są też oczywiście takie korzyści, że karmienie piersią jest tanie i wygodne w każdych okolicznościach, w każdej sytuacji. Mhm. To jest no, znakomity sposób karmienia.
Na początku mówiła pani doktor o niewłaściwym przystawianiu i wtedy bolesności przy karmieniu dziecka. Może coś więcej na temat sposobów przystawiania dziecka do piersi?
No, tu cała literatura jest na temat ilości i różnorodności sposobów przystawiania dziecka do piersi. No powiem tak, no, miłość jest twórcza. I każda pozycja, którą wymyśli mama, może okazać się dobra, jeżeli zachowane są pewne takie warunki. Bo może być i pozycja jest pod łokcia, jest pod pachy, i na brzuchu, i na plecach, na stojąco, na wisząco. W zasadzie tu w bardzo różnych pozycjach widziałam już mamy karmiące piersią. Ale ważny jest element, żeby przede wszystkim usta były szczelnie przestawione do brodawki, żeby nos i broda dotykały do piersi na tyle szczelnie, żeby nie było słychać tego elementu cmokania, który pojawia się przy płytkim przystawieniu. I żeby dziecko jak gdyby było brzuchem przyklejone do brzucha matki, prawda? Czyli jak gdyby kręgosłup jest wyprostowany bez żadnych takich skrzywień z kątów główki, najlepiej właśnie w takiej pozycji brzuchem do brzucha, wtedy no, najlepiej dziecko ustawia usta względem piersi. No też mama powinna znać cechy złego przystawienia, prawda? Czyli takie usta zwinięte jak u karpia, że w buzi dziecka jest taka sama brodawka, że wylewa się ten pokarm z piersi. No to są takie elementy jak gdyby wadliwego przystawienia, a konsekwencjami tego jest nieprawidłowy mechanizm ssania, często rozdrażnienie, płacz dziecka przy karmieniu piersią, to, że ona samo nie chce przerwać tego karmienia, że to się przedłuża. Także, a sposobów jest naprawdę bardzo wiele i tutaj mama nie jest ograniczona, tak? Ona musi wybrać pozycję dla siebie wygodną, to może być na siedząco, na leżąco, na boku, ale tak, żeby dziecko nie miało skręconej głowy i żeby było bardzo szczelnie przystawione ustami do jej piersi. Także to warunkuje taki dobry sposób karmienia.
Mówiła pani doktor, że nos ma przylegać do piersi, ale przecież dziecko musi oddychać przynajmniej jedną dziurką. No to jak?
Nie no, w przebiegu karmienia można zauważyć, że jak gdyby nos jest tak ukształtowany, że jest tam taki kącik, prawda, przez który dziecko nawet szczelnie przednią powierzchnią nosa dotykające do piersi zasysa powietrze tutaj bokami. I sam przebieg karmienia jest no taki dynamiczny, inaczej to przebiega u noworodka, inaczej później, ale no akt ssania prawidłowo przystawionego noworodka, no to jest między 15 a 20 minut, tak? Takie karmienia powyżej 40 minut już budzą pewien niepokój, że dziecko już tylko po prostu ssie samą piersi, a już nie jest to karmienie. Słyszalny akt połykania tego pokarmu, prawda? Przełykania też jest takim czytelnym znakiem dobrego przystawienia i dobrego przebiegu karmienia piersią. To, że dziecko się właśnie zgłasza regularnie do tej piersi, to też mówi o dobrym przebiegu karmienia piersią. No, tutaj mama karmiąca na ogół słyszy od lekarza, że karmimy na żądanie. To też powinno być dobrze zrozumiane, że na żądanie to znaczy, że albo żąda dziecko, albo piersi matki żądają, bo stają się przepełnione. Także to jest taka obopólne żądanie opróżnienia tych piersi. No u starszych dzieci wiadomo, że to te okresy karmieniami wydłużają się do tych 2,5-3 godzin, ale cały czas w tym pierwszym półroczu ta przerwa nocna nie powinna być dłuższa niż 6 godzin. To są takie elementy prawidłowego przebiegu karmienia piersią.
Karmienie piersią, ale również może być mieszanka, no więc jest różnica. Na pewno duża różnica między pokarmem, który produkuje jakiś koncern, a tym, co produkuje matka dokładnie dla swojego dziecka na zapotrzebowanie jego. Może pani by wyliczyła te różnice?
No, różnica między pokarmem a mieszanką jest to są zasadnicze różnice. Po pierwsze, trzeba mieć świadomość, że pokarm mamy ma skład zmienny, dostosowujący się każdego dnia do wieku i zapotrzebowania dziecka. A mieszanka ma skład stały, dlatego mamy mieszanki pierwsze, drugie, trzecie, bo one mogą tylko, że tak powiem, w pewnych przedziałach czasowych, prawda, zmieniać ten swój skład. Natomiast pokarm się dostosowuje od samego urodzenia aż do ostatniej kropli tego pokarmu. Tego przykładem jest oczywiście siara, która jest najbardziej bogatą odżywką w składzie bezpośrednio po urodzeniu, prawda, bogatą i właśnie te i białka, i leukocyty, i immunoglobuliny, które stanowi taką ochronę immunologiczną. To jest nie do zastąpienia przez żadną mieszankę. Siara w porównaniu z tym mlekiem dojrzałym ma znacznie więcej mikroelementów, chlorku, białka, karotenu. Natomiast później ta mieszanka, to mleko przejściowe, które się do 14 doby zaczyna zmieniać ten swój skład, ma już wyższe poziomy białka i wody, więcej już trochę tłuszczu, więcej laktozy. Ono się dostosowuje do rozwijającego się organizmu, aż mleko zaczyna być mlekiem dojrzałym. Po tym drugim tygodniu karmienia ono ma już znacznie wyższą kaloryczność, większą objętość, więcej cukru w tej laktozy, która bardzo korzystnie wpływa na mózg dziecka i na wchłanialność żelaza, więcej tłuszczu, no i więcej białka. W ogóle bardzo ciekawym elementem w pokarmie mamy są tłuszcze, bo inne są tłuszcze w nocy, inna zawartość tłuszczu w mleku kobiecym. Noc jest bardzo tłustym odżywianiem dziecka, a inne w ciągu dnia. Tego mieszanki też nie są w stanie naśladować. Co więcej, ten skład zmienny pokarmu mamy zmienia się w czasie jednego karmienia. Czyli to pierwsze mleko pierwszej fazy to jest właśnie głównie woda z laktozą, niewielka ilość białka, natomiast to drugie mleko, czyli im dłużej dziecko się pieś, powyżej tych 10-15 minut, to tam już jest coraz więcej tłuszczu i białka i on jest bardziej taki kaloryczny, czyli tak zwane pierwsze i drugie danie z piersi, tak? No i pod koniec karmienia piersią, czyli tam bliżej drugiego roku życia, w ogóle jeszcze bardziej się mleko zmienia, bo tam już jest mniej tych składników odżywczych, ale jest znacznie więcej tych immunoglobulin, które funkcjonują właśnie jako taka szczepionka dla dziecka.
Matka może dziecku dać to, co sama w swoim organizmie posiada. Wobec tego, czym powinna się matka odżywiać?
Owszem, odżywianie mamy karmiącej w okresie laktacji jest bardzo ważne, ale to nie jest tak, że bezpośrednio to, co ona zje, jak gdyby wpływa na jakość pokarmu. To, co ona zjada, wpływa na jej kondycję ogólną, to żeby się nie zanemizowała, żeby się nie osłabła, musi jadać troszeczkę więcej kalorii, czyli jak gdyby o jeden mały posiłek więcej niż normalnie. Powinna mieć dietę lekkostrawną, dobrze przyswajalną, urozmaiconą, taką jak zazwyczaj jadała, jeżeli nie ma przeciwwskazań. Natomiast mówię, nie ma bezpośredniego wpływu na skład pokarmu, ponieważ okazuje się, że dziecko kobiety ściąga to, co ona ma w tkankach, prawda? Czyli ono jak gdyby zuboży organizm matki z różnych składników po to, żeby mleko miało jak najlepszy skład dla dziecka. To jest ta tajemnica, że czasami kobiety, no tak jak były kobiety w obozach koncentracyjnych czy w skrajnie złych warunkach odżywiania, bardzo dobrze karmiły piersią i te dzieci rosły nadpuściutkie i różowiutkie, prawda? Natomiast to karmienie mamy karmiącej bardzo ważne jest ze względu na jej stan zdrowia i na alergizowanie bądź niealergizowanie dziecka. Dlatego tak ważne jest, żeby mama nie zjadała przypadkowych substancji, które są koloryzowane, aromatyzowane, za dużo cytrusów, żeby nie było przewagi jednego składnika, na przykład litra mleka w ciągu doby, bo wtedy dziecko jak gdyby ucierpi na takim alergenie. No i jest oczywiście cała grupa pokarmów, których mama karmiąca nie powinna spożywać. Do nich należy alkohol, który bezpośrednio wpływa toksycznie na mózg dziecka. Nikotyna, która z racji rozpuszczalności w tłuszczach osiąga trzykrotnie wyższe stężenie w pokarmie mamy niż w jej surowicy.
Często widzę na spacerku mamy z wózeczkiem, już nie mówię, że ze smartfonem przy uchu, ale z papierosem w ustach, a dziecko w wózeczku. To chyba też nie jest dobre.
No nie jest dobre, jeżeli jest to mama karmiąca, to nie jest dobre, dlatego że mama niby sobie pali na powietrzu, prawda, ale w pokarmie mamy, ta nikotyna osiąga, mówię, trzykrotnie wyższe stężenia.
No
nie jest też dobre dla niej, bo nikotyna częściowo hamuje laktację, prawda, więc taka mama długo nie pokarmi. No i nie jest też dobre, dlatego że większość kobiet, może większość osób palących w ogóle nie ma świadomości, że nikotyna jest tak lotną substancją, że odległość 2 metrów to nie jest jednak, nie jest odległość chroniąca dziecko przed wpływem nikotyny na jego drogi oddechowe. Mama idąca przy wózku po prostu naraża to dziecko na nikotynę, którą wydycha z tego papierosa. Jest to bardzo niekorzystna sytuacja i tej sytuacji mama powinna unikać, ale też wielu innych sytuacji powinna unikać w okresie karmienia ze względu na to dziecko. Na przykład kłótni, sytuacji stresujących. One również hamują bardzo laktację, nadmiaru kawy, bo ona pobudza serce i to też może mieć wpływ negatywny na układ krążenia dziecka. No, żadnych imprez z alkoholem, tego też mamie karmiącej nie wolno. No, może tutaj tak odezwa do ojców tych dzieci, prawda, bo teoretycznie to jest tak, że to mama karmi dziecko piersią, ale od tego, jak działa w tym okresie ojciec, bardzo wiele zależy, ponieważ większość panów nie ma świadomości, że w pierwszych 3 miesiącach życia kobieta karmiąca piersią właśnie ze względu na to, że ruszyła laktacja, ma podwyższony jeden hormon w organizmie, prolaktynę. Prolaktyna to jest taki hormon, to 30 razy jest podwyższony. To jest taki hormon, który powoduje, że mama jest emocjonalnie szarpana w różne strony. Często to sama kobieta jest zaskoczona, że ma tak skrajne reakcje. Jednego dnia jest szczęśliwą mamą, superwoman, ze wszystkim sobie radzę. Drugiego dnia wystarczy, że tam dziecko dłużej popłakało, już do niczego się nadaje, jestem fatalną matką, ojejku, nie radzę sobie, mam depresję. Są skrajne emocje związane ze stężeniami tej prolaktyny. I no, każdy mężczyzna, każdy ojciec mający w domu mamę karmiącą swojego dziecka powinien o tym wiedzieć, że on jest jedyną obstoją, jedynym stałym punktem często dla tej kobiety, ponieważ on ma inny układ hormonalny, stałe poziomy testosteronu, stałe poziomy własnych hormonów i dystans, ponieważ nie karmi piersią, ma dystans do tego dziecka, potrafi tą sytuację ocenić obiektywnie. Dlatego taki mężczyzna, który w takich sytuacjach zachowuje się no, odpowiedzialnie, prawda, czyli w momencie niepokoju mamy, zabierze dziecko na chwilę, zajmie się nim, pozwoli mamie odpocząć, pójść na spacer, wykąpać się, uspokoić ją przede wszystkim, bardzo korzystnie wpływa to na karmienie piersią. Spokojna mama lepiej karmi, zestresowana mama nie. No i mogę śmiało powiedzieć, że czasami udane karmienie piersią jest głównie zasługą męża takiej kobiety, która gdzieś tam ciągle się zniechęca różnymi trudnościami.
Czyli panowie, mężowie, mamy też tutaj ważne swoje zadanie, chociaż czujemy się być może w tych pierwszych miesiącach trochę zaniedbani przez swoją kochającą żonę, bo zaabsorbowana jest dzieciątkiem. Tym niemniej ona nas bardzo potrzebuje, chociaż może nas nie woła, ale tu jest nasza męska odpowiedzialność właśnie za dobrostan psychiczny, tak, małżonki. To jest bardzo, bardzo ważne, chociaż no, może nam brakuje czegoś, ale to musimy poczekać. Jak będziemy dziecko dopilnowywać w nocy, wstawać i tak dalej, opiekować się nim, to też zobaczymy, że różne nasze pragnienia też inaczej się kształtują, jak sami jesteśmy wymęczeni przy tak. dziecku, szczególnie przy pierwszym dziecku, kiedy jeszcze człowiek nie ma wprawy i się każdą czynnością bardzo stresuje, czy to dobrze robię, czy na pewno dziecku krzywdy przy tym nie zrobię. Dobrze. I myślę, że to byśmy na tym skończyli. Aha, gdyby coś nie grało w tym karmieniu piersią, no kwestia właśnie braku pokarmów, jakieś tam inne niewątpliwości, gdzie taka mama ma się udać? Gdzie dzwonić?
Znaczy, bardzo ważne jest to, żeby mama jak gdyby zauważyła, że tego pokarmu jej brakuje, prawda? To można zauważyć po takich obiektywnych kryteriach, na przykład, że piersi przestały przybierać, że dziecko oddaje mniej stolców, że się nie najada, że jest niespokojne, no a ostatecznie, że gorzej przybiera na wadze. Warto z takimi problemami udać się, no po pierwsze do swojego lekarza pierwszego kontaktu, który jak gdyby powinien pokierować dalej, też udzielić instrukcji, jak prawidłowo przystawiać, sprawdzić, czy dziecko nie ma tego skróconego wędzidełka. może pokierować do jednej z poradni laktacyjnych, które są w każdym większym mieście. Może też zaproponować wizytę konsultanta laktacyjnego. To też jest zwykle w internecie takich osób, które przyjeżdżają do domu, oferują pomoc. Więc ważne jest to, żeby ktoś zareagował na tą sytuację wcześnie. To, co mama może zrobić sama, czując, że tego pokarmu jej brakuje, to jest podjęcie prostej stymulacji laktacji, prawda? Czyli zwiększenia pokarmu. Bardzo często zdarza się takie odczucie, że mama ma za mało pokarmu na przykład między 3. a 6. tygodniem życia, kiedy dziecko już na tyle przybrało, bo przybrało najczęściej ten kilogram, a czasami więcej, że tego pokarmu potrzebuje więcej. Więc piersi jak gdyby przez pewien krótki okres mogą nie nadążać z tą produkcją i wtedy mama właśnie dokładnie to czuje, że one są puste, a dziecko jeszcze by chciało ssać. W takich sytuacjach można przez kilka dni spróbować stymulować tą laktację w ten sposób, że dodatkowo odciągamy z piersi. To jest taki mechanizm, który jak gdyby dodatkowo opróżnia pierś, już opróżnioną przez dziecko, ale opróżnia ją mama wtedy przy pomocy laktatora i nawet jeżeli niewiele odciągnie, to 10 minut, 20 minut, to powoduje, że jest taki bodziec do mózgu, który powoduje, że ta pierś zaczyna wtórnie produkować więcej. I takie kilka dni jak gdyby odciągania pokarmu po nakarmieniu dziecka, można sobie ten pokarm oczywiście gromadzić i potem łyżeczkami podawać temu dzieciątku, nie wylewamy go. Natomiast taka stymulacja jest bardzo owocna, prawda? Po kilku dniach mama też widzi, że tego pokarmu w piersiach jest więcej. Więc w ten sposób można sobie radzić, prawda? Korzystając z pomocy tak zwanych profesjonalistów, ale też sama mama dysponując laktatorem może wystymulować więcej pokarmu z piersi. Nie robimy tego rutynowo i nawykowo, bo jak gdyby jak się wystymuluje za dużo pokarmu, to można sobie zafundować również ropień piersi albo zapalenie tej piersi z nadmiaru tego pokarmu.
Dziękuję bardzo. To może tyle tytułem wstępu. Pani doktor Grażyna Rybak jest naszym gościem. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku na profilu Audycje dla małżonków i rodziców. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, godzina 22.20. Dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat naturalna inwestycja w zdrowie dzieci, czyli o karmieniu piersią. Naszym gościem jest dr Grażyna Rybak, lekarz pediatra. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Kłania się Robert, stał wysłuchać audycji rodzinnych. My już mamy trójeczkę dzieci także wykarmionych, natomiast mam takie dwa pytania dość istotne. Pierwsze, bo wszystkie nasze dzieci były karmione rok, z perspektywy czasu pewnie troszkę za krótko, natomiast tak się złożyło, że dwójka z nich jakby no samo przestało prosić o pokarm. No stało się to w sposób jakiś taki naturalny. Tak około 12-13 miesiąca jakoś tak po prostu stopniowo przestały chcieć stać. Więc tu mam pytanie, czy co w sytuacji, gdy rzeczywiście nauka zaleca te dwa lata i praktyka życiowa i zdrowie dziecka i matki na pewno. Natomiast jeśli dziecko w pewnym momencie jakby naturalnie przestaje i zaczyna przychodzić całkowicie na pokarm zwyczajny. A drugie mam pytanie dotyczące sytuacji w drugą stronę. Mianowicie to rodzina naszych znajomych z kręgu, wydaje mi się, że może złego słowa użyję, ale mama, kobieta, tam jest czworo dzieci. Przy ostatniej dwójce, bo tylko tyle się znamy, ostatnie 10 lat się znamy, więc mamy obserwację dwójki ostatnich dzieci. No karmi te dzieci bardzo, bardzo długo, to jest grubo ponad 3 lata. Wydaje mi się, że to jest za długo i mam wrażenie, że no, jeśli się mylę, proszę mnie sprostować. Odbywa się to troszeczkę ze szkodą dla wszystkich. Mianowicie po pierwsze mam wrażenie, że dzieci te są w cudzysłowie płaczliwe i zbyt rozpieszczone. Nie chcą chodzić do przedszkola, ta dwójka. Po prostu są zaniańczone, ja bym to tak nazwał. Są rozpieszczone, zaniańczone. Nie odrywają ręki od spódnicy mamy. Zarówno to trzecie, jak i to czwarte, to chłopczyk, dziewczynka, mając już prawie 3 lata, zero mowy o przedszkolu, żłobku i tak dalej. No po drugie mam wrażenie, że mama też tutaj znajduje sobie świetną wymówkę, że karmi i jakby no też wydaje mi się, że te nastroje, te wahania nastrojów i te relacje z małżonkiem są trudne. I właśnie po trzecie małżonek, no on moim zdaniem jest... No te relacje nie są najlepsze. Czuję się troszeczkę chyba odstawiony. Mama ma świetne usprawiedliwienie, że jest karmiąca, że nie może iść do pracy, nie może nigdzie wyjść. No po prostu opiekuje się dziećmi i wiecznie jest zajęta. Takie moje obserwacje z boku. Nie wiem, czy to z jej okoliczności, że taka sytuacja jest. Rzeczywiście nie powinno się aż tak długo karmić dzieci, czyli tutaj no ponad 3 lata, to jest 3 lata, 4 miesiące i no w tym przypadku trzeciego dziecka.
Okej, panie Robercie, rozumiemy pytanie.
Dokładnie, nie chcę to pewnie będą. Natomiast takie mam dwa pytania. Co jeśli dziecko odmawia, będąc na przykład roczne czy półtora roczne? No i drugą stronę, jak długo powinniśmy to dziecko czy kobieta, czy rodzina, małżonkowie, no bo to nasza wspólna sprawa, jak długo powinniśmy trzymać przy piersi to dziecko? Mm-hmm. Dziękuję bardzo i słucham z uwagą.
Rozumiem. Dwa bardzo ważne pytania. No u podstawy odpowiedzi na każde z tych pytań jest to, że karmienie piersią jest unikalną jak gdyby umową między matką a dzieckiem, w którą nie należy ingerować na siłę. I teraz co do pierwszej sytuacji, kiedy dziecko się odstawia spontanicznie, jest to jak gdyby najlepszy model jak gdyby karmienia piersią, gdzie no jak gdyby dziecko rezygnuje z dalszej współpracy. Na ogół są ku temu jakieś fizjologiczne przesłanki, prawda? Albo pokarmu jest za mało, albo dziecko jak gdyby nie otrzymuje tego, co powinno otrzymać. Albo sytuacja jest na przykład stresująca, albo mama z jakiegoś powodu zaczęła jadać różne rzeczy i to dziecko jak gdyby no, nie otrzymuje większych korzyści z przedłużonego karmienia piersią. Ważne jest, że było karmione przez pół roku i to już uchodzi za długie karmienie piersią, które w badaniach klinicznych odnosi ogromne korzyści dla tego dziecka, jak również dla matki. Jeżeli dziecko odstawia się około roku, to powiedzmy w naszej kulturze jest jak gdyby normalny okres spontanicznego odstawiania się i powiedziałabym też, że to jest najłatwiejszy moment tego odstawienia. Znacznie trudniej odstawić jest już takie dziecko od piersi półtora roczne, jak mama chciałaby właśnie wrócić do pracy. Owszem, prawdą jest to, że WHO zaleca karmienie piersią 2 lata i powyżej, ze względu na odporność przeciwciała i korzyści, które nadal z tego pokarmu dziecko czerpie, ale to musi być też na zasadzie wzajemnego, nie na siłę układu między matką, czyli matka musi tego chcieć, nie jest tym zmęczona i nie chodzi do pracy na tyle intensywnie, że stwarza to jak gdyby stres rozłąki z takim dzieckiem. Także jeżeli mama jest w domu i może karmić do drugiego roku życia, to jest to optymalne dla dziecka. Jeżeli dziecko odstawiło się wcześniej, w pierwszym roku życia, to nie należy tego na siłę przeciągać, bo być może potem na półtora roku będzie bardzo trudno, czy bliżej drugiego roku życia będzie bardzo trudno to dziecko odstawić i będzie to jakimś stresem dla niego. To co do pierwszej sytuacji. Nie bałabym się odstawiania spontanicznego dziecka od piersi samodzielnego po szóstym miesiącu życia. To i tak wygrało, że tak powiem, okres najlepszego karmienia w swoim życiu. Natomiast co do tej drugiej sytuacji, no to trzeba mieć świadomość po pierwsze tego, że na przykład w kulturach afrykańskich karmienie piersią w sposób spontaniczny kończy się czasami w czwartym roku życia. Tam nie ma oczywiście instytucji żłobków i przedszkoli, więc to nie stanowi przeszkody i dokonuje się w trochę innych warunkach naturalnych, ale tam dzieci często właśnie dopiero w czwartym roku życia, kiedy już jedzą zdecydowanie inne jedzenie, jak gdyby odstawiają się od piersi. Natomiast w naszej kulturze no, trzeba mieć świadomość, że dziecko dwuletnie, które w swoim rozwoju osobniczym zyskuje pewną świadomość swojej osoby odrębnej od osoby mamy i taty i rodzeństwa, zyskuje wyższą świadomość, przedłużone karmienie piersią może być jak gdyby szkodliwe ze względu na rozwój psychiczny. Może być, nie musi. To w zależności od tego, gdzie i jak to się dokonuje. Jeżeli to dziecko, czy rodzice, czy mama ma częste wyjścia poza dom, to dziecko trzyletnie, które jest jak gdyby no, wtedy w bardzo silnej emocjonalnej więzi z tą matką, no jest niestety narażone na stres rozłąki, prawda? Bo każde zniknięcie tej mamy z pola widzenia będzie ze stresem dla tego dziecka. Każde jak gdyby nieszczęście, upadek, skaleczenie może się wiązać ze stresem tego dziecka i z chęcią jak gdyby pocieszenia, czyli automatycznego sięgnięcia po element ssania tej piersi, nawet jak nie jest głodne. Więc to są elementy, które, jak pan słusznie zauważył, mogą stwarzać pewne ryzyko no, takiej szkody psychicznej dla tego dziecka. No, od strony mamy też jest tak, że dopóki ona karmi piersią, jest no, w bardzo silnej więzi emocjonalnej z dzieckiem, utrudniającej jej troszkę, im starsze jest dziecko, obiektywną ocenę sytuacji tego dziecka. Można powiedzieć tak, w naszej kulturze, ponieważ dzieci dwuletnie już prowadzą zupełnie inny sposób życia, wychodząc na spacery, prawda, z tą mamą i często mając zajęcia w żłobku, to takie karmienie dziecka, które musi pozostawać pod opieką inną niż mamy, na pewno nie jest skazane. Dziecko, które miałoby trafić pod opiekę żłobka, no nie powinno już być karmione piersią, chyba że jest to jednorazowe karmienie w okresie tam nocy, wieczoru czy rano. Natomiast no, generalnie jest to zbyt silna więź emocjonalna, żeby to dziecko dobrze znosiło rozłąkę z mamą. Natomiast to można powiedzieć ogólnie. Trudno też ingerować w tą sytuację, oceniając ją z zewnątrz, prawda? Jakie są motywy tego, że ta mama chce karmić piersią aż do trzeciego roku życia? Dlaczego chce się tym zajmować aż tak długo, prawda? Bo być może, że no są jakieś motywy związane z rozwojem osobniczym tych dzieci albo ze stanem jej zdrowia. No bo na przykład też od strony medycznej trzeba powiedzieć, że badacze zajmujący się korzystnym wpływem karmienia piersią na zdrowie mamy, wliczając okresy karmienia, mówią, że im dłużej mama karmi sumarycznie, prawda, przy wszystkich swoich urodzonych dzieciach, to tym ma wyższą ochronę na przykład przed rakiem sutka. No, jeżeli ta kobieta na przykład jest z rodziny, gdzie babcia, ciotka, babcia, matka, rodzeństwo miały raka sutka, to być może, że ona chce ten okres karmienia piersią maksymalnie przedłużyć, prawda, żeby ten sumaryczny okres laktacji był dłuższy i w ten sposób ochronny dla niej. No tego nie wiemy, może warto z taką mamą porozmawiać, tak? Jeżeli jest jakieś otoczenie takiej kobiety, które widzi na przykład jakieś negatywne skutki, że te dzieci są właśnie bardziej chimeryczne, bardziej takie, no, nie dające się zdystansować od mamy, no to może warto po prostu bezpośrednio z taką mamą porozmawiać. Natomiast nie oceniałabym tej sytuacji jakoś tak zewnętrznie, obiektywnie, bo nie mamy takiej możliwości, prawda, żeby taką sytuację oceniać. No, na pewno pewne korzyści od strony składu pokarmu, czyli takiego zastrzyku i immunoglobulin, te dzieci odnoszą, tak? Czyli odporność tych dzieci na pewno im dłużej się karmią, tym jest taka liniowa zależność, więc ta odporność jest wyższa. Natomiast trzeba uwzględnić, że w rozwoju dziecka wiek powyżej drugiego roku życia jest już takim wiekiem, w którym kształtuje się pewna odrębność i nadmierny taki kontakt fizyczny z matką może tą odrębność nieco opóźniać, nieco zaburzać, jak gdyby poczucie świadomości, że to dziecko jest kimś odrębnym od swojej mamy. Nie wiem, czy wystarczająco dokładnie odpowiedziałam panu na te pytania.
Myślę, że tak. Dziękujemy, panie Robercie. Może podam raz jeszcze telefony do studia. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry
chciałam
wieczór.
Się zapytać,
a kogo pana... witamy?
A Teresa dzwoni.
Witamy panią Teresę i słuchamy.
Czy to jest możliwe, że dziecko może po prostu na piersi po urodzeniu dostawało dziecko jakby uczulenia? Takie wysypki po szyjki, na buzi, policzki takie czerwone. Czy to jest możliwe? Czy po prostu starała się ta mama dostawić to dziecko i co, jak przestała karmić, to uczulenie ginęło. Jak zaczęła z powrotem, to z powrotem to dziecko dostawało uczulenia.
Tak, rozumiem pytanie pani Tereso. Słucham tak. Odpowiedzi pani doktor.
Te objawy, które pani opisała, są klasycznym objawem alergii pokarmowej. Są takim sygnałem dla lekarza, który by o tej sytuacji się dowiedział, że należy poszukać czynnika pokarmowego w diecie tej mamy, który sprawił, że u dziecka pojawiły się zmiany skórne, czy w formie atopowego zapalenia skóry, czy innego alergicznego zapalenia skóry. Mogą to być substancje pokarmowe, najczęściej takimi alergenami odpowiedzialnymi za wysypki u małych dzieci karmionych piersią jest mleko krowie, bardzo silny alergen. Może też być gluten, czyli nadmiar pieczywa, makaronów, mąki pszennej w diecie. Również silnym alergenem jest jajko, ale też do alergenów należą winogrona, cytrusy, pomarańcze, jeżyny, maliny, pomidory, więc jest dużo takich substancji, które mogą być alergenem dla dziecka i objawiać się właśnie w pierwszych okresach życia w formie wysypek, bądź biegunek jeszcze, wymiotów, według przyrostu masy ciała też, ale takim klasycznym objawem alergii pokarmowej są właśnie wysypki. I tutaj często nie tyle polecamy jako lekarze, pediatrzy, mamie odstawienie dziecka od piersi, ale przede wszystkim zmodyfikowanie diety tej mamy, czyli na przykład próbę odstawienia mleka, bo to jest najczęstszy alergen. Jeżeli to przynosi poprawę, no to wiemy, że to dziecko jest uczulone na białko mleka krowiego i ta mama, dopóki karmi piersią, powinna unikać produktów mlecznych, uzupełniać sobie wapń w inny sposób. Jeżeli to jest inny składnik pokarmowy, no to no musimy metodą prób i błędów po zebraniu wywiadu od takiej mamy, co jada, kiedy się te wysyci pojawiły, jaki mają charakter, można jak gdyby rozpoznać, co jest przyczyną takiej jak gdyby choroby tego dziecka. No, staramy się wszystko zrobić, żeby jednak nie rezygnować z karmienia piersią. Lepiej być na diecie bezmlecznej, czy bezglutenowej, czy bezjajecznej, czy bez pomidorów, niż narazić dziecko na brak tego karmienia piersią.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Maria.
Szczęść Boże, Pani Mario.
Pani doktor, mam uprzejme pytanie. Moja córka urodziła na początku kwietnia dzieciątko chłopczyka. Po tym czasie była dwukrotnie szczepiona przeciw COVID. Czy, proszę mi powiedzieć, czy ona przeciwciała przekazała temu maleństwu? To moje pierwsze pytanie. A drugie, niewykluczone, że pani doktor już mówiła na ten temat, ale ja przed chwilą włączyłam radio. Jaką dietę powinna moja córka karmi i czy powinna mieć jakąś oszczędzającą się, że tak powiem, dietę, czy jakąś szczególną, czy może wszystko jeść? To byłoby tyle, jeśli można.
Dziękujemy. Dobrze. Pani Mario?
Co do pierwszego pytania dotyczącego szczepień na COVID u matek karmiących, to tak jak inne szczepienia, które otrzymują kobiety w okresie laktacji, no produkują przeciwciała i zawartość tych przeciwciał jest rozpoznawalna również w pokarmie. Także na ile te przeciwciała i poziomy tych przeciwciał są ochronne dla dziecka, no to tego myślę na tym etapie jak gdyby na temat szczepionek przeciwko COVID jeszcze nie wiemy. Też nie wiemy, jakie są odległe skutki tych szczepień, ponieważ tych badań to jest szczepienie po raz pierwszy wprowadzone. Natomiast no, przeciwciała są w większości szczepień, które są zastosowane u kobiety karmiącej, te przeciwciała przechodzą do pokarmu. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Natomiast co do drugiego pytania o dietę mamy karmiącej, to bardzo ważną rzeczą jest to, żeby mama z założenia nie odstawiała żadnych pokarmów, bo obawia się, że będzie alergiczna, albo że będzie miało kolki, albo że będzie miała jakieś inne problemy. Z założenia nie robimy żadnej diety eliminacyjnej. Co więcej, jeżeli wymagana jest taka dieta ze względu na objawy u dziecka, no to staramy się wyeliminować jeden składnik pokarmowy. Nie od razu przejść na dietę, gdzie nie ma mleka, jajka, mięsa i tak dalej, tylko jeden składnik pokarmowy. I no, najlepiej robić to we współpracy z lekarzem pediatrą, bądź konsultantem laktacyjnym, bądź innym specjalistą zajmującym się laktacją. Natomiast ogólnie dieta mamy karmiącej powinna obejmować, powinna być, jak to się mówi w cudzysłowie, taką dietą przedszkolaka, czyli dietą lekkostrawną, urozmaiconą, świeżą, regularną, no łatwo dostępną. To są takie ogólne zasady. Powinna zawierać o jeden posiłek więcej, taki niskokaloryczny i no więcej płynów, przede wszystkim mało stężonych powinna mama spożywać.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i mówi zawsze.
Pani doktor, też mam takie pytanie. Jestem babcią, babcia Małgosia. Córka karmiła pierwsze dziecko do roku i w tej chwili wnuczka ma 2,5 i pięknie się rozwinęła. Nie choruje absolutnie nic, ale jak odstawiła karmienie, to skórka dziecka, po prostu nóżki i rączki głównie tutaj, to są takie kaszkowate, taka maleńka, drobna kaszka. Ona tego nie drapie, nie, po prostu to jest takie, nie ma tej gładkiej skóry, jak to się mówi. Ale też wspomnę, że ojciec tego dziecka, czyli zięć, też ma taką urodę, więc może to jest po prostu, bo wiem, że to u małych dzieci się pojawia, ale może to jest właśnie dziedziczne, ta kaszka, nie wiem, co to oznacza, czy to jest już taka uroda, czy prosiłabym bardzo o odpowiedź na to pytanie, czy to jest alergiczne. Dziękuję serdecznie.
No tak, jedna rzecz, o której warto wiedzieć, to jest to, że po odstawieniu piersią, kiedy dziecko przestaje otrzymywać te immunoglobuliny klasy IgA razem z pokarmem matki, mogą objawiać się różne alergie u dziecka, które wcześniej były maskowane przez pokarm. Maskowane, no bo jak dziecko otrzymuje z pokarmem mamy te IgA, to te alergeny jak gdyby mniej alergizująco wpływają na dziecko. Więc to jest jedna rzeczywistość, prawda, że czasami na przykład alergia na białko mleka czy gluten objawia się dopiero po zakończeniu karmienia piersią, bo wtedy nie ma tych ochronnych IgA. Natomiast tak, mnie jest trudno na telefon ocenić skórę tego dziecka, bo może być tak, że dziecko nie ma żadnej alergii, tylko na przykład jakiś typ rogowacenia mieszkowego i ono wtedy przebiega rodzinnie. Ktoś z rodziny również ma podobną skórę. Może być też tak, że to, co pani obserwuje jako taką bardziej szorstką skórę, jest efektem zmiany pielęgnacji skóry dziecka, prawda? Czyli na przykład już nie jest myte tak dokładnie, nie jest może myte codziennie, nie jest może natłuszczane. Może zmieniliście też państwo proszek do prania i w związku z tym ta skóra jest bardziej podrażniona. A może po prostu dziecko ma kontakt z piaskiem, trawą i innymi substancjami, które mogą tą skórę podrażniać. Także tutaj to jest, najlepiej byłoby tą skórę jak gdyby skonsultować z pediatrą tego dziecka i zorientować się, na ile ma to związek z sytuacją jak gdyby z otoczenia, a na ile z pokarmem, z żywieniem tego dziecka. Bo nie sądzę, żeby było to już efektem przy 2,5 roku, żeby to było efektem jak gdyby zakończenia karmienia piersią. Tu raczej najmniej bym widziała efektów.
Tak, dziękuję bardzo. Dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat naturalna inwestycja w zdrowie dzieci, czyli rzecz o karmieniu piersią. Czekamy na państwa telefony do studia. Podaję raz jeszcze 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni babcia. Proszę pana.
A pani imię?
Chciałam... Michalina.
Witamy panią Michalino. Słuchamy.
Chciałam zapytać, bo mam teraz w tej chwili, właściwie to prawnuczka już jest, ma rok i 4 miesiące i budzi się w nocy o 4:00, znaczy rano nad ranem, i później już nie śpi. Dopiero ją kładą o 12:00 i tylko jej wolno spać godzinę, półtorej i budzą ją. Bo dlatego, że spać nie będzie w nocy. Czy to jest właściwe, czy nie?
No, zagadnienie snu dziecka to jest w ogóle odrębny, bardzo ciekawy temat. Generalnie tak, mamy pewien rytm biologiczny wpisany w nasz organizm i od samego urodzenia noworodki też mają pewien cykl snu i zasypiania, modyfikowany tym wybudzaniem się w okresach głodu. Wobec małych dzieci nie jest dobrą rzeczą nadmierna ingerencja w godziny spania. Należy raczej wyczuć, w jakim momencie dziecko można by było położyć w ciągu dnia spać, ale pozwolić mu jednak spać no, bez wybudzania go na siłę. Prawda? Ponieważ no, tutaj przerwanie tego snu, my nie wiemy wtedy, w jakiej fazie snu przerwaliśmy ten wypoczynek organizmu dziecku i czy to rzeczywiście zapobiegnie wybudzaniu w nocy. Tak? Jeżeli dziecko wstało o 4:00 rano, to w sposób naturalny po pewnym czasie na tyle się zmęczy, że będzie miało taki moment, który mama bardzo dobrze wyczuje, że dziecko jest zmęczone i go wtedy położy. Czasami to wystarczy taka drzemka na pół godziny, ono się samo ocknie, prawda? Jeżeli dłużej przetrzymają rodzice, bo będą chcieli położyć o określonej godzinie w ciągu dnia, bo tak jest wygodniej ze względu na organizację życia domowego, no to ono być może już będzie na tyle zmęczone, że będzie chciało pospać dłużej i wtedy oni będą chcieli je wybudzić. Więc tutaj taka ingerencja nadmierna w ten rytm dziecka może jednak utrudnić wytworzenie się też w jego organizmie takiego nawyku, prawda, sypiania tam o określonych godzinach. Ja bym była raczej za tym, żeby po pierwsze wykluczyć, czy to wybudzanie wczesne nie jest związane na przykład z jakimiś marzeniami sennymi, z jakimś niepokojem, mokrą pieluchą, czy wręcz głodem, bo być może, że nakarmienie tego dziecka o tej czwartej nad ranem, nie wiem, butelką z mlekiem w tym momencie już, bo w tym wieku tak to może być, albo piersią, jeżeli to dziecko jest jeszcze karmione piersią, to jak gdyby i pozwoli mu pospać jeszcze dłużej, więc to wyczucie, z jakiego powodu ono się tak wcześnie budzi, ale jeżeli nadal ono się tak wcześnie budzi, to jednak pozwolenie mu na zaśnięcie w ciągu dnia, w tym momencie, kiedy ono jak gdyby poczuje się zmęczone, żeby tym za bardzo nie regulować, bo no, możemy zepsuć ten naturalny mechanizm rytmu snu i aktywności.
Dziękuję bardzo. Pani doktor Grażyna Rybak jest naszym gościem. Audycja dotyczy karmienia piersią. Jest to naturalna inwestycja w zdrowie dziecka. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i panią doktor. Ja mam jedno pytanie. Mam wnuczkę.
Kogo witamy?
Irek z Świętokrzyskiego.
Witamy panie Irku.
Mam wnuczkę, skończyła już 5 lat i od, jak pamiętam, no ona ten okres do 6 miesięcy, jak pani doktor mówiła, była karmiona piersią. I później, nie, już nie pamiętam, od którego tam miesiąca przestała być karmiona, ale chodzi o co chodzi, że od samego początku, jak pamiętam, jest takim, można by powiedzieć, niejadkiem. Jedzenie sprawia jej wielką trudność, trzeba ją zmuszać, prosić. Czy jest jakiś sposób, żeby... Czy to jest naturalne dla takiego dziecka, czy jest jakaś metoda, czy albo gdzie się udać, żeby ona zaczęła lepiej jeść? No nie choruje zbyt często, ale jest szczuplutka i wydaje mi się, że byłaby o wiele mocniejsza emocjonalnie i fizycznie, gdyby jadła jak inne dzieci. Dziękuję bardzo, przechodzę na odbiór.
Postaram się odpowiedzieć na pytanie, które dotyczy bardzo szerokiego zagadnienia, jakim jest apetyt dziecka. Po pierwsze tak, nie musi się wiązać z karmieniem piersią, natomiast może się wiązać, jeżeli dziecko było karmione zbyt długo wyłącznie piersią, bo część rodziców jak gdyby karmi piersią na przykład nie wprowadzając dodatkowych pokarmów, dziecko się nie zapoznaje z nowymi smakami i czasami takie dziecko rok, 2 miesiące niewiele pokarmów w swojej diecie ma poza piersią. Takie dzieci są dosyć nieufnie nastawione do korzystania z nowych, z tego wszystkiego, co jest nowe, prawda? Bo jak gdyby został przeoczony ten okres jak gdyby ciekawości i zainteresowania
smakiem
czy różnymi nowościami, które jest w drugim półroczu. Natomiast no, trzeba też wiedzieć, że zaburzenia apetytu są pewnym objawem klinicznym, objawem zdrowotnym. Zdrowe dziecko ma dobry apetyt. To jest jedno z kryteriów zdrowia. Więc jeżeli nasze dziecko nie ma dobrego apetytu, to punkt pierwszy należy się zastanowić, czy to dziecko nie ma anemii. Jest to najczęstszy objaw anemii. Właśnie nie bladość, nie osłabienie, ale brak apetytu albo osłabiony apetyt. Więc no pytanie, czy lekarz pediatra, który zna to dziecko najlepiej, nie powinien zdecydować się na zrobienie prostej morfologii z oceną właśnie hemoglobiny i żelaza, czy to dziecko nie ma anemii, bo podleczenie tej anemii jak gdyby no, przywróci apetyt naturalny temu dziecku wtedy, prawda? Jeżeli powodem jest obniżona morfologia krwi. Natomiast bardzo szeroką grupą chorób, które dają zaburzenia apetytu, są alergie pokarmowe. Być może to dziecko, zjadając niektóre pokarmy, ma dyskomfort w przewodzie pokarmowym, pewne dolegliwości, które jako małe dziecko nie jest w stanie określić dokładnie, w związku z tym ich nie precyzuje, po prostu odmawia jedzenia, prawda, bo je mdli, bo je boli, bo jest coś, co kojarzy posiłek z czymś nieprzyjemnym. No i bardzo częsta grupa zaburzeń, jeżeli chodzi o apetyt u dzieci, to jest przymuszanie, prawda? Czyli, że to dziecko przez swoje przeszłości może wielokrotnie zostało nakarmione nie wtedy, kiedy było głodne, tylko na siłę, trochę za dużo, trochę nie w tej atmosferze, że był jakiś element przymusu i dziecko po prostu nie kojarzy posiłku z czymś fajnym, z fajnym okresem, czy z fajnym doświadczeniem nowego smaku, czy relacji z mamą karmiącą, czy z osobą karmiącą. Ja tutaj, no, zagadnienie do rozpoznania jest dosyć szerokie. No, ja bym zaczęła od tego, żeby wykluczyć, czy na pewno nasze dziecko nie ma anemii, może alergii pokarmowej i czy nie jest tak, że nie jada tych rzeczy, które rodzice oferują, czy tam dziadkowie oferują, a chętnie zjada inne rzeczy, prawda? Bo to też jest, no, czy nie ma apetytu na to, co my mu podajemy, czy nie ma apetytu w ogóle. W pewnym sensie na pewno jest to objaw wymagający wyjaśnienia.
Dziękuję, pani doktor. Słuchamy Radio Maria.
Dzień dobry. Ja mam na imię Kasia i mam synka, który ma 2,5 miesiąca.
Witamy panią Katarzynę, słuchamy.
Witamy serdecznie. I chciałam zadać takie pytanie. Dziecko robi zielone kubki. Tak, w sumie robi te kubki, one są zwykle zielone. To znaczy tak prawie zawsze. To nie, że się tak zdarza, tylko po prostu są zielone. No i właśnie, czy to tam z tym... Ja karmię piersią, tylko piersią.
Tak.
To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie, że dziecko samo chce przesypiać się właściwie całe noce. Nawet tam z 8 godzin. Czy ja je powinnam budzić, żeby jednak po tych 6 godzinach to na pewno zjadło? Czy tak sobie pozwalać, ile to dziecko będzie chciało moje sobie spać? Bo ono się często właśnie nie budzi. No i takie dwa pytania.
Aha. No więc może zacznę od tego drugiego pytania, bo ono jest znacznie ważniejsze, żeby utrzymać karmienie piersią. No, dziecko w pierwszym półroczu nie może mieć przerwy nocnej 8-godzinnej, ponieważ to w sposób fizjologiczny będzie hamowało produkcję pokarmu. Prawda? Czyli kilka takich nocy, czasami już po kilku właśnie, jest taki efekt, że tego pokarmu jest mniej. Pierś przepełniona, prawda? Bo po 8 godzinach pani ma przepełnioną pierś, jest bardzo silnym bodźcem do mózgu, żeby zahamować laktację, bo tego jest za dużo, tak w cudzysłowie obrazowo mówiąc. Więc no jakby polecamy, wszystkie osoby związane z laktacją polecają w takich sytuacjach, żeby wybudzić w tym momencie dziecko, jak gdyby z żądania matki, prawda? Bo to karmienie piersią na żądanie polega na tym, że albo dziecko żąda, czyli wybuda się, płacze i pani do niego przychodzi, albo pani żąda, bo zakładam, że po 4-5 godzinach pani ma już te piersi przepełnione. I wtedy warto właśnie to dziecko przystawić do piersi, nawet na śpiąco, jak nie chce, no to spróbować obudzić i jednak zachęcić do chociażby krótkiego ssania, żeby tą pierś troszeczkę jak gdyby opróżnić. No to jest jedna bardzo ważna rzecz. Być może, że koloryt stolców, no bo nie wiem, czy takie były od początku, czy teraz dopiero się takie zrobiły. Najczęściej zielone stolce robią dzieci, które mają jeszcze śladową żółtaczkę i te stolce zielonkawe są efektem schodzącej bilirubiny, z których organizm się oczyszcza. To jest pierwszy powód zielonych stolców. Drugi powód zielonych stolców, że dziecko ma jednak jakąś alergię pokarmową i podkrwawia z przewodu pokarmowego i pozostaje taki zielony ślad w stolcu. Kolejną przyczyną jest nieprawidłowa flora bakteryjna w tych stolcach, związana na przykład z pleśniawkami w jamie ustnej. Bardzo ważne zajrzeć, czy
język, policzki nie są pokryte pleśniakami, bo to się łatwo leczy nystatyną, czy tak preparatem miejscowo działającym przeciwgrzybiczym i wtedy te stolce nabiorą normalnego kolorytu. Można też, jeżeli nie jest to związane z pleśniawkami, podawać po prostu probiotyk, który wyreguluje nam florę w jelicie dziecka, te stolce przestaną być takiego koloru. No, najczęściej jak gdyby za takim kolorytem no, wiąże się z takim kolorytem taka nieprawidłowa flora w przewodzie pokarmowym dziecka. Także no, jakoś zareagować na to trzeba. Natomiast tu jest kilka zmiennych, prawda, bo nie wiem, czy dziecko jest żółte, nie wiem, czy właśnie nie ma tych pleśniawek, bo nie mam możliwości przez telefon zbadać, prawda. No i ta długa przerwa między karmieniami też może wpływać na to, że ten przewód pokarmowy troszkę inaczej funkcjonuje u takiego małego dziecka. Także warto się, krótko mówiąc, tym zająć, tak, czyli te kilka sytuacji sprawdzić. Natomiast to, co może pani zrobić ślepo, prawda, czyli przed badaniem lekarskim jeszcze, to jest włączyć probiotyk, tak, czyli jeden z biogaja, czy dikoflor, który będzie regulował florę w jelicie tego dziecka.
Dziękuję bardzo. Pani doktor Grażyna Rybak, lekarz-pediatra, jest dzisiaj naszym gościem. Jeszcze 35 minut. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich i panią doktor. Ja mam takie pytanie.
A kogo witamy?
Małgorzata z Radomia.
Witamy panią Małgorzatę.
Witamy.
Pani doktor, powinien dzwonić rzeczywiście młode mamy, tylko że ta pani mnie zainspirowała, ponieważ mam córkę, która ma 33 lata, aczkolwiek jak była mała, to pół roku też karmiłam piersią. A potem zdiagnozowany miała refluks żołądkowo-przełykowy i potem były te alergie. Oczywiście te zielone stolce, silne biegunki po kilka razy w tygodniu i szczególnie piątek, sobota, niedziela były bardzo wysokie temperatury, nawet do 38, takie stany zapalne. I chciałam zapytać, czy właśnie przy stresie matki możliwe było, że objawiła się alergia pokarmowa i no do dzisiaj ma ten refluks żołądkowo-przełykowy. Czy to jest możliwe?
No, jak gdyby czym innym jest alergia pokarmowa, która prowokuje do pewnych nietolerancji w przewodzie pokarmowym i wtórnie refluksu żołądkowo-przełykowego, który no łatwo ustępuje wtedy po zmianie diety, prawda, albo diety mamy karmiącej, jeżeli chodzi na przykład o alergen białka mleka krowiego i wtedy ten refluks jak gdyby spontanicznie ustępuje wraz z eliminacją tego alergenu. A czym innym jest no taki prawdziwy refluks czynnościowy, żołądkowo-przełykowy, związany na przykład ze skróceniem odcinka podprzełykowego, podprzepadowego przełyku, bo to jest jak gdyby anatomiczny, jak gdyby wykładnik tego refluksu. Często może być też tak, że ten refluks jest związany z osłabioną mięśniówką mięśni gładkich. Więc no, to są jak gdyby różne zagadnienia, prawda? Czasami refluks istnieje niezależnie od alergii pokarmowej u małego dziecka. Także tutaj trudno mi rozważać jak gdyby głębiej tą sytuację. To a propos refluksu, natomiast trzeba mieć świadomość, że stres pogłębia każdą chorobę, prawda? Czyli jeżeli mama ma refluks, czy dziecko ma refluks, to sytuacja stresowa będzie objawy refluksowe nasilała. I tak jest w każdym schorzeniu. Stres jest czynnikiem, który z racji wydzielanych hormonów będzie nam takie schorzenie jak gdyby pogłębiał i nasilał. Ale no, nie jest prawdą to, że sam stres jest w stanie taki refluks u małego dziecka wywołać.
Dziękuję bardzo. Radio Maryja, 22:59. Chciałem Państwa zaprosić na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 29 czerwca, temat lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. Czyli czego dziecko szuka w smartfonie. Naszym gościem będzie pani Aleksandra Maria Gil, wiceprezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Prowadzi i jest współautorem warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży dotyczących zachowań w wirtualnym świecie. 6 lipca. Temat w naszym domu nie ma terroru porządku. Goście, pani Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog, organizator i prelegent sympozjów na temat przemian we współczesnej kulturze i zagrożeń duchowych razem z mężem Markiem. 13 lipca, jak nie zaniedbać talentu widocznego u dziecka, doktor habilitowany Grzegorz Grochowski. I odbieramy kolejne telefony. Dzisiaj temat naturalna inwestycja w zdrowie dzieci. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Kogo witamy?
Szczęść Boże, Joanna z Przemyśla. I ja chciałam się dowiedzieć, bo mam prawnuczkę 1,5 roku. I nic nie je, tylko samo mleko. Daje jej wnuczka herbatę, czy soczek, czy coś tam jeszcze tak kupuje jej, żeby to jadła. Nie. Wyczuje, że coś innego wypluwa zaraz. I co tu robić, żeby jadła wszystko, nie mleko tylko.
Ale mówi pani o mleku mamy, czy no, o mleku...
Nie. To
mleko jest sklepowe,
mleko takie dla niemowląt. Ona ma 1,5 roczku i nie chce nic jeść, tylko jakby czuje herbatę, czy coś daje jej z butelki, czy soczek, pluje zara, albo coś i podaje tam jakiś serek, czy coś, to paluszek kładzie do buzi, wypycha, wypluwa i...
Czy cokolwiek innego to dziecko w ogóle jada, czy tylko jest...
Ona nic, jest... nie chce tylko mleko.
Aha, no ale ten okres, kiedy się rozszerza dietę u dziecka, no to jest już od 7 miesiąca życia, więc pytanie, czy ona w tamtym okresie poza mlekiem otrzymywała cokolwiek innego, czy jadła kiedyś cokolwiek...
Dawała jej wnuczka, ale wypluwała albo palcem wypychała z ust. I płakała.
No to na pewno takie dziecko jest na zbadanie przez lekarza pediatrę i zobaczenia, jak gdyby, o co chodzi. Czy to jest tylko prosty nawyk, prawda, że to dziecko nic innego więcej w życiu nie dostawało, więc teraz po prostu nie ma, reaguje niepokojem na każdy inny smak niż smak mleka. No czy za tym kryje się jakieś schorzenie nierozpoznane, prawda?
No tak,
to
właśnie,
na pewno to się z takim problemem trzeba się zwrócić bezpośrednio do lekarza pediatry, dlatego że no, taki sposób żywienia dziecka powyżej 1 roku życia jest nieprawidłowy.
No nie, bo już 1,5 roku.
Jest nieprawidłowy, prawda? Więc to, jeżeli mama nie jest w stanie zachęcić, nie jest w stanie mama zachęcić do innych posiłków, no to należałoby jak gdyby no, skorzystać tutaj z pomocy pediatry, który by zbadał takie dziecko, ustalił zakres jak gdyby badań do oceny, prawda, morfologicznych i no, zorientował się jak gdyby, czy za tym kryje się jakieś schorzenie, czy też no, nieprawidłowy sposób, czy brak tego rozszerzania diety we wcześniejszym okresie życia dziecka. Także gorąco zachęcam do porozmawiania z własnym pediatrą na ten temat, prawda? No bo tu może się okazać, że jak gdyby problem jest głębszy niż tylko niechęć dziecka do nowych pokarmów.
Dziękujemy pani Joanno. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść
Anna
Boże.
Z Poznania mówi.
Witamy Pani
ja
Anno.
Ja chciałam właśnie spytać Pani doktor, bo mam wnuczka, który ma bardzo kłopoty z wytrudnianiem się. On ma 3 latka, jeszcze teraz kończy. I ma naprawdę taki biedny, no nie może jakoś się wypróżnić z kubką na kłopoty. Czy coś by można na to dopomóż tam?
No problem zaparć u małych dzieci to jest no, dosyć często jak gdyby zgłaszanie, często zgłaszany objaw. Za tym kryje się zawsze, najczęściej kryją się jakieś nieprawidłowości w diecie tego dziecka. Złe proporcje składników, za dużo produktów mącznych w stosunku do warzyw, surówek, soków, płynów w ogóle. Więc no, nieprawidłowości w diecie dziecka są najczęstszą przyczyną zaparć. Natomiast no, u takich dzieci, u których wprowadzenie diety urozmaiconej, prawda, czyli zup warzywnych, surówek, soków, owoców, nie przynosi efektu, prawda? Czyli jeżeli Państwo wprowadzacie no nie, płatki owsiane, jogurty, suróweczki, marchewka, jabłko, brokuły, dużą ilość picia w międzyczasie i po tygodniu nie ma efektu, że te wypróżnienia stają się regularne, to należy poszukiwać innych przyczyn. I do takich innych przyczyn zaparć u małych dzieci należy na przykład nierozpoznana niedoczynność tarczycy, kłopoty z nerkami, kłopoty z wątrobą, kłopoty z niedoborem witaminy D3, bardzo częsta przyczyna zaparć, głęboki deficyt witaminy D3. Także no, to też mówię, to co Państwo możecie zrobić dla takiego dziecka, to jest analiza tej diety, która powinna zawierać więcej warzyw, jogurtów, surówek. Natomiast no, jeżeli to nie przynosi efektu, to trzeba się zwrócić do lekarza, żeby sprawdził, czy nie ma jakichś przyczyn metabolicznych, no? Czy nie mamy choroby tarczycy, czy nie mamy chorób innych metabolicznych, niedoboru witaminy D3, czy chorób wątroby. Także to tyle, co mogę powiedzieć na telefon z ogólnych rzeczy. Bardzo rzadko zdarza się, żeby ze zaparciami kryła się choroba wymagająca interwencji chirurgicznej, ale i takie choroby się zdarzają. Choroba hirschsprunga na przykład, czy jakieś dodatkowe pętle jelitowe, które wymagają stałego podawania leków ułatwiających wypróżnienie. Ale mówię, to się zdarza bardzo rzadko. Najczęstsze to jest kwestia dieta bądź czynniki metaboliczne.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Anna Lulina z tej strony.
Witam Panią Julię.
Ja mam takie pytanie. Mam wnuczkę, która skończyła 5 lat. To jest dziecko takie, no można powiedzieć, że je swoje ulubione potrawy. No to wtedy potrafi sobie zjeść tak sporo. Natomiast coś, co jej nie pasuje wizualnie, no to już nie. I pytanie moje jest takie. Czasami jak właśnie je jakiś serek czy coś z mlecznych produktów, brzuszek nie boli. Ale to za chwilę jej przejdzie i brzuszek nie boli. Ale od jakiegoś czasu właśnie zauważyłyśmy tak, szczególnie tutaj na plecach, bliżej szyi, troszkę za uchem, takie plamki w kolorze takim pomarańczowym, No coś takiego. To ją ani nie swędzi, bo ona nie zwróciła na to uwagi, tylko po prostu mama, oglądając dziecko, zauważyła to. Była u pediatry, no ale pani pediatra jakby zbagatelizowała. Powiedziała, no być może, że to pokarmowe, no może coś tam trzeba jej odstawić. Więc córka jej mleko odstawiła, mleczne produkty też. Natomiast jajka, no żółty ser, potem wprowadzała to jakoś tak stopniowo. No z tym mlekiem tak się wstrzymuje właśnie, nie wie co robić. Ale od czasu do czasu serek jakiś tam waniliowy czy jakiś jogurt zje. No i właśnie takie moje pytanie, czy po prostu coś z tym robić, iść gdzieś do dermatologa, czy nie jest tego dużo i nie są to jakieś takie łuszczące się, czy coś takiego. Nie, to jest po prostu tak jakby kolor skóry, taki troszeczkę inny. I to no, są takie nieregularne, takie mniejsze, większe te plamki.
To znaczy tak, dziwną rzeczą jest próba odstawiania mleka u dziecka pięcioletniego, ponieważ no, alergie na białko mleka krowiego powinny się zamanifestować już no, najdalej po pierwszym roku życia. Jeżeli w pierwszym roku życia, no, jeżeli to dziecko było karmione piersią i mama nie musiała być na diecie bezmlecznej, prawda, czyli nie było widać jak gdyby nietolerancji mleka w tym okresie, no to najdalej po pierwszym roku życia, czy w okresie odstawienia od piersi, jak gdyby to powinno się ujawniać. Jeżeli to jest tak, że to dziecko dotychczas jadło te produkty mleczne i nic się nie działo, no to trudno podejrzewać alergię na białko mleka krowiego w piątym roku życia z powodu drobnych plamek, tak? Znacznie częstszą przyczyną takich plamek może być zmiana mydła, zmiana proszku, zmiana piaskownicy, w której się dziecko bawi, zmiana szamponu do włosów. Takie czynniki kontaktowe, prawda, mogą być. Może być tak, że pojawiło się jakieś zwierzątko w domu w międzyczasie i powoli rozwija się alergia na inny alergen niż alergen pokarmowy. Więc to jest a propos odstawiania akurat mleka w diecie dziecka w piątym roku życia. Natomiast no, jeżeli ona ma w ogóle niechęć do różnych innych pokarmów, no to nad tym trzeba się zastanowić, czy to nie jest dziecko, które ma na przykład obniżoną morfologię albo w ogóle alergię pokarmową innego typu, prawda? I no, tym zajmuje się raczej już wtedy alergolog. Natomiast jeżeli no, pediatra nie widzi jakichś charakterystycznych zmian, może warto zaczerpnąć konsultacji dermatologa, prawda? Może jest to inne schorzenie niż alergiczne, może jest to jakaś dermatoza skórna, która wymaga innego potraktowania. No to tak mogę powiedzieć na telefon z pani opisu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teraz Olsztyna.
Witamy panią Danuszę.
Babcią jestem, a ja chciałam zapytać, wydaje mi się, że jakoś tak teraz dzieci są mniej kąpane. Jak o co chodzi, bo tutaj faktycznie tak jeszcze ja mam dzieci w Warszawie i one się właśnie tam rodzą, wnuki też. I chodzi o to, że dziecko miało alergię, ogromną alergię, takie całe ciałko. Kładziono małego niemowlaczka na stole i smarowano go tam jakąś mieszanką, jakąś maścią skóry na dół, za łóżkami i w ogóle całą skórę. Natomiast bardzo rzadko kąpano stosunkowo. Rzadko, wydaje mi się, kiedyś my się kąpały codziennie dziecko. A tutaj jakoś, no nie. Nie było jeszcze mowy, zdaje się, o kąpieli. Jak to wygląda? Temat kąpieli dziecka.
Nie było mowy o kąpieli, ponieważ skupialiśmy się na karmieniu piersią, ale no nie ukrywam, że rzeczywiście w tej chwili jest taki trend polecany, czy takie zalecenia, które młode mamy słyszą, prawda, żeby kąpać na przykład noworodka, czy niemowlę co 2 dni, co 3 dni, niektórzy rodzice. No powiem tak, z mojego doświadczenia ta grupa dzieci, rzadziej kąpanych, ma znacznie częściej zmiany skórne, które mogą imitować alergię. No, dziecko w zasadzie małe powinno być codziennie kąpane ze względu na element złuszczania skóry. Kąpane, a co więcej zmywane raczej myjką niż samą ręką, po to, żeby właśnie złuszczać ten wierzchni naskórek i wtedy ta skóra pod naskórkiem natłuszczona substancją wchłaniającą się, czyli na przykład jakimś linomagiem czy dekserylem, jest w stanie jak gdyby tą skórę uodparniać na czynniki kontaktowe. Także znacznie lepiej prezentują się zdrowe dzieci, które są kąpane częściej niż dzieci, które kąpane są co 2-3 dni. Bardzo często jest tak, że dziecko przychodzi, gdzie rodzice mówią o podejrzeniu alergii, bo jest tak dużo tych zmian skórnych, a potem przy prowadzeniu prawidłowej pielęgnacji skóry, czyli codziennej kąpieli, myciu, natłuszczaniu, nagle ten objaw skórny znika. Także ja gorąco osobiście zachęcam swoich pacjentów do kąpieli codziennej z użyciem wody, mydła i z natłuszczaniem, jak najprostszymi substancjami.
Czyli nieprawdą jest, że częste mycie skraca życie.
Na ogół właśnie poprawia.
Odbieramy kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Janina.
Witamy Panią.
Proszę Państwa, ja w sprawie karmienia piersią właśnie. Ja jestem osobą niepełnosprawną. Wprawdzie moje dzieci już są duże, ale jak rodziłam dzieci, to po prostu nie miałam pokarmu, a bardzo chciałam karmić. I właśnie ze względu na tą moją nawet niepełnosprawność byłoby mi lepiej. I pierwsze dni, pierwsze tygodnie była taka siarka, można powiedzieć. Nawet lekarz to określał. Dziwiła się lekarka na oddziale, ponieważ miałam cesarskie cięcia z obydwoma dziećmi. No więc mówiła, że ja powinnam karmić, bo jak ona określa, że 1000 lat temu to nasze prababcie, praprababcie karmiły. I bo bardzo pani nie chce widocznie. Ja mówię, chcę jak najbardziej, nie mogę karmić. No nie miałam tego pokarmu. Było, tak jak mówię, że na początku minimalne te krople tej siarki były, a później to mi zanikało i dziecko było głodne, płakało. No i musiałam przejść na butelkę. A bardzo chciałam, naprawdę chciałam.
Dotknęła Pani bardzo ważnego zagadnienia. Stres biologiczny związany z cięciem cesarskim jest przyczyną przejściowego zahamowania laktacji. Także większość mam, które z różnych powodów miały wykonane cięcie cesarskie, ma problem z karmieniem dziecka w pierwszej dobie na ogół, ponieważ nawet jeżeli mama się dobrze czuje po tym wszystkim, to jak gdyby stosowane środki znieczulające i sam stres biologiczny związany z operacją, jaką jest cięcie, powoduje, że jak gdyby jest taka blokada ośrodkowa i jak gdyby zmniejszona ilość pokarmu. Same cięcia cesarskie są wliczane jak gdyby w taki element blokady w karmieniu piersią. Dlatego wobec mam, które właśnie miały wykonane cięcie cesarskie, no bo musiały z jakichś przyczyn medycznych, no stosowane są na oddziale, przynajmniej powinny być stosowane na oddziale takie elementy wsparcia, prawda? Czyli oczywiście no, ten noworodek jest w jakiś sposób dokarmiany. Najlepiej, żeby to było dokarmianie nie butelką, tylko pokarmem odciąganym mamy i właśnie dobrze by było, żeby była wtedy przy pani jakaś położna, która by pomogła odciągnąć trochę pokarmu, podać dziecku. Przede wszystkim, żeby pani była w takim kontakcie skóra do skóry, która jak gdyby uruchamia takie naturalne mechanizmy odruchowej laktacji. Natomiast no to, że tak powiem, pewno pani miała zabierane to dziecko gdzieś tam dokarmiane, jeszcze pogłębiało i utrudniało tą sytuację. To zakładam, że nie miała pani właśnie tego elementu wsparcia i odciągania pokarmu. Także bardzo się cieszę, że pani chciała karmić piersią i zakładam, że gdyby pani uzyskała takie wsparcie w tym trudnym momencie właśnie zblokowania laktacji poprzez cięcie cesarskie, to na pewno by pani była znakomitą matką karmiącą, bo właśnie to chcę karmić jest jak gdyby podstawą bardzo dobrego początku.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani doktor, ja mam takie pytanie.
A kogo witamy?
Alicja z Dolnego Śląska.
Witamy Pani Alicja.
Pani doktor, dobry wieczór. Dobry. Mam takie pytanie, Pani doktor. Ja mam wnuczkę dziewięcioletnia jest już. I no jest taka bladziutka, taki niejadek, ale jej często krew z nosa leci. Córka była z nią u kilku lekarzy, niby podobno jakieś naczynka ma słabe i tam nawet miała jakoś tam elektrycznie czy jakoś jakimś takim sposobem zamykane, ale dalej, no nie daj Boże, żeby za często miała głowę schyloną na dół albo się zdenerwuje, to jej ta krew z nosa. Ja się tym bardzo niepokoję. Czy to tylko faktycznie na tym polega, że ona ma te naczynka słabe? No, wyniki ma dobre, bo miała wyniki porobione. Nie ma anemii, nie ma nic złego, się nie dzieje. Nie wiem, co mam robić w ogóle. Denerwuję się tym bardzo i przeżywam to. Dziękuję i czekam na odpowiedź.
Szczęść Boże, Pani Alicjo.
Więc powiem o tak. Związek krwawień z nosa z karmieniem piersią, zwłaszcza u dzieci w wieku lat 9, no to już jest bardzo odległy, prawda? Natomiast u małych dzieci, które mają podkrwawianie ze śluzówek czy ze skaleczeń, często mamy w sposób odruchowy, jak gdyby smarują te miejsca pokarmem własnym, uzyskując taki element hemostatyczny, że to miejsce krwawiące jak gdyby przestaje krwawić. Ale to już tak na marginesie, ponieważ się poruszamy tutaj w temacie karmienia piersią. Natomiast krwawienia z nosa są elementem objawu klinicznego, który wymaga wyjaśnienia poprzez zbadanie układu krzepnięcia. No bo to, co widzi laryngolog, czyli te naczynka wiotkie, krwawiące, kruche, które mogą być przyczyną karmienia, to jest jedno z rozpoznań. Alergiczny nieżyt nosa i złe leczenie nieżytów nosa to jest drugi element. Natomiast cała gama schorzeń z grupy hematologicznych, prawda, czyli zaburzeń krzepliwości krwi, i to należałoby sprawdzić. No i kolejnym elementem u dziewięciolatki już bardzo istotnym to jest skontrolowanie ciśnienia krwi. Czy krwawienie nie jest związane ze zwyżkami ciśnienia krwi u tego dziecka, czyli z chorobami nerek tak naprawdę. No jeżeli ma dobrą morfologię samo w sobie, no to znaczy się, że te krwawienia nie są albo częste, ani obfite. Natomiast ten objaw wymaga wyjaśnienia do końca. Być może nie jest to tylko przyczyna laryngologiczna, ale może właśnie hematologiczna. Także należałoby zrobić badania przede wszystkim z układu krzepnięcia.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Aneta z Mazowieckiego.
Witamy Panią Aneto.
Ja mam pytanie do Pani doktor, bo ja będąc w ciąży, Pan doktor stwierdził, że dziecko będzie ważyło 3 kg 300. Okazało się, że dziecko ważyło o kilogram, było cięższe. Miałam zrobione cesarskie cięcie i dostałam dziecko po urodzeniu po 17 godzinach. W tym czasie ani nie miałam pokarmu ściąganego, ani w ogóle nie miałam kontaktu z własnym dzieckiem. Później jak dostałam to dziecko, nikt mi nie powiedział, jak mam go przykładać do piersi, ani jak go karmić. No i zostaliśmy wypisani do domu. Po wypisaniu do domu na drugą dobę moje dziecko zaczęło strasznie płakać. Zadzwoniłam na pogotowie, wtedy mi powiedziano na pogotowiu, że bo wyczytałam w internecie, że to może być, no, że dziecko nie dostaje odpowiedniej ilości pokarmu i dlatego ono płacze. No i na pogotowiu mi powiedziano, że jak czytam informacje w internecie, to znaczy, że chcę go leczyć na własną rękę. No i wtedy była wizyta pielęgniarki położnej. No i powiedziałam, że dziecko strasznie płacze czasami. No i pani położna powiedziała, że to jest spowodowane tym, że moje dziecko ma kolki. Już zostałam wypisana do domu ze szpitala. Gdy moje dziecko już miało spadek masy ciała. No i jak dostałam, ta położna przyszła do mnie, no i powiedziałam, że dziecko od czasu do czasu mi płacze, że to są kolki. Ona mi tłumaczyła cały czas, że to są kolki. Moje dziecko cały czas spadała mu masa ciała. Po 2 tygodniach zapisała nas ta położna do pediatry. U pediatry pokazano mi, jak mam dziecko przystawiać do piersi. No ale to nic nie pomogło. Dostaliśmy skierowanie to znaczy okazało się, że dziecko ma bakterie w moczu. Dopiero zostaliśmy skierowani do szpitala. i po tej wizycie w szpitalu stwierdzono, że moje dziecko nie ma odpowiedniej ilości, nie zjada odpowiedniej ilości pokarmu i wtedy chciano, żebym go przerzuciła na mleko sztuczne. Ja nie chciałam, chciałam go za wszelką cenę karmić swoim mlekiem. No i dosadzałam go do piersi i żeby później uzupełnić tą ilość pokarmu, jaką powinno zjadać, tym mlekiem sztucznym. I trafiliśmy już do szpitala, jak synek miał złe wyniki, enzymy wątrobowe miał niskie. Sisi robił, mówiłam pani położnej i pani pediatrze, że dziecko robi sisi za rzadko. No ale to stwierdzono, że dzieci tak mają, nawet jak kubki robi, to może robić raz na 10 dni. I tak odsyłano nas, a moje dziecko prawie nie przepłaciło za to życiem. I chciałabym się dowiedzieć, czy te enzymy wątrobowe, jak miał niskie i ta bakteria w moczu, czy, bo powiedziano mi, że moje dziecko nie jadło odpowiedniej ilości pokarmu, bo miało bakterie w moczu. I chciałabym się dowiedzieć, czy to, że ono miało tą bakterię w moczu i miało te złe wyniki enzymy wątrobowe, czy to będzie miało jakieś efekty w przyszłości, że będzie chorował albo coś takiego.
No, bardzo, bardzo szeroko pani tutaj szeroki krąg pytań wymieniła. No po pierwsze była pani w trudnej sytuacji, że wykonano to cięcie cesarskie i nie było tego wsparcia przy karmieniu piersią, więc mógł być problem początkowy z trudnościami w karmieniu piersią. Natomiast no, prawdą jest to, że zapalenie układu moczowego może być przyczyną jak gdyby upośledzonej łaknienia u dziecka no i kłopotów z karmieniem piersią, prawda? Także to wszystko jest prawda. Natomiast no i to samo dotyczy enzymów wątrobowych, więc natomiast nie zamartwiałabym się jakimś wpływem tego rodzaju schorzeń z początku nad stanem zdrowia w przyszłości dziecka. Ważne jest, że pani podjęła trud odciągania pokarmu i karmienia przynajmniej częściowego pokarmem własnym. Dzieci mają dosyć dużą adaptację do schorzeń przebytych i niekoniecznie musi to wpłynąć negatywnie na przyszły stan zdrowia dziecka.
Dziękuję państwu za wszystkie telefony, a panią doktor prosiłbym jeszcze o powtórzenie tego, co na początku pani mówiła na temat współpracy małżonków przy karmieniu piersią.
Chodzi panu o ten fragment, który dotyczy wspierania ze strony ojca. No bardzo chciałam zachęcić mężów. Sama jestem mamą trójki dzieci, wprawdzie już dorosłych, ale dokładnie pamiętam, w jaki sposób wspierał mnie mój mąż w okresach, w których ja byłam zaniepokojona. W okresie laktacji miałam rzuty różnych swoich nastrojów związane z wysokimi poziomami prolaktyny. No i jest to naukowo dowiedzione, że kobieta w tych pierwszych miesiącach może mieć takie wahania nastroju. One mogą też negatywnie wpływać na karmienie piersią i samą ilość wyprodukowanego pokarmu. I tutaj mężczyzna jest, zwłaszcza bliski, kochający, czyli ojciec tego dziecka, jest osobą nie do zastąpienia ze swoją taką stabilnością, męskością, dystansem emocjonalnym, dobrą oceną sytuacji. Wystarczy wesprzeć, przytulić, zabrać czasami dziecko na spacer, żeby właśnie mamę karmiącą wesprzeć, no i mieć dużą satysfakcję, że udane karmienie piersią własnego dziecka zawdzięcza ona również tacie, nie tylko mamie.
Dziękuję bardzo. Pani doktor Grażyna Rybak, lekarz-pediatra, jest naszym gościem. Poleca również książkę z własnego autorstwa Chcę karmić piersią, którą można na pewno znaleźć w e-wydaniu, elektronicznym wydaniu. Również jeżeli są jakieś problemy dotyczące, które leki można brać w czasie karmienia piersią, to na stronie internetowej farmaceuta-radzi.pl są pełne informacje na ten temat. Bardzo dziękuję pani doktor za poruszenie tego tematu. Myślę, że jeszcze będziemy się dalej umawiać na audycję, może już kolejny raz w studio w Toruniu, bo już taka możliwość istnieje, żeby prelegenci jak zawsze bywali właśnie w Toruniu, ale to jeszcze będziemy się umawiali dalej. Serdecznie, serdecznie dzięki pani doktor.
Dziękuję bardzo.